No, witam oczywiście wszystkich serdecznie w Radiu na Fali, w tą jakże rewelacyjną sobotę. Każda sobota jest rewelacyjna, każdy dzień jest rewelacyjny. Witam wszystkich serdecznie, witam w ogóle słuchaczy Radia na Fali, witam słuchaczy Radia Paranormalium, które transmituje hiperprzestrzeń. Pozdrawiam w ogóle wszystkich możliwych słuchaczy, słuchaczy, którzy słuchają online, słuchaczy, którzy słuchają offline. Przede wszystkim pozdrawiam sponsorów, słuchajcie, dzięki wam, to w ogóle się kręci, także peace and love and respect. Zapraszam się do słuchania, bo zabrakło mi dżingla Teorii Chaosu. Jest jeszcze Teoria Chaosu w piątki o godzinie 24, także zapraszam serdecznie do Michała. Ja tu będę poprawiał jeszcze przez sekundę mikrofon, tu już sekundę już sobie dokręcam, żeby nie opadał. A dzisiaj w hiperprzestrzeni, moi drodzy, powrót do starego tematu, który się pojawił w hiperprzestrzeni właściwie chyba na samym początku Radia na Fali. Tak dawno, dawno, dawno temu. Strasznie kiepsko się to nagrało. To w ogóle były pionierskie czasy Radia na Fali, także wszystko było bardzo, bardzo pionierskie. A temat jest świetny, bardzo intrygujący i też jest to aktywny temat. Nie jest to coś, co zostało wymyślone, zrobione i pogrzebane, tylko jest to coś, co się ciągle rozwija. Bo to jest część bardzo istotna współczesnej nauki, moi drodzy. Rzecz nazywa się pole morfogenetyczne i dokładnie o tym jest dzisiejsza audycja. O polu morfogenetycznym, proszę państwa. I troszkę przypomnę to wszystko, bo no stara audycja po prostu jest takiej jakości, że nawet nie ma sensu w ogóle jej grzebać, a myślę, że dobrze by było jakby odświeżyć temat, bo jest masa jakby nowych rzeczy, nowych refleksji dookoła temat. Nauka zdaje się, nawet nie zdaje się, tylko no wygląda na to, że to jest właściwy kierunek dla nauki dookoła, a nie atomistyka, tudzież tego typu inne laski. No ale o tym wszystkim zajdzie dzisiaj w hiperprzestrzeni. Będzie o kryształach, będzie o roślinach, będzie o wielu rzeczy, będzie o ptakach, będzie o drobinie Einsteinie, będzie po prostu wiele rzeczy. Ja to oczywiście jak zwykle mam trochę notatek, mam świetną muzę, dzisiaj już dobraną, także nie będzie za moty specjalnie, powinno być wszystko okej. Okay. Słuchajcie, no budźcie tam wszystkich ciotki, wujków, przyjaciół na Skype, żebym ja to zobaczył, jest tłok i przypominam, żeście wspierali to jakże niesamowitą audycję. Ja w ogóle chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim jeszcze raz sponsorom finansowym, że nas wspierają i chciałem jeszcze dodatkowo podziękować wszystkim wam, którzy zostawiacie komentarze przy audycji. To jest bardzo miłe, bardzo sympatycznie się czyta, naprawdę, jeżeli no rewelacja generalnie. Także ja dziękuję serdecznie. Jest po prostu z kim pogadać. No, a jak jest z kim pogadać, to wiadomo, że jest lepiej niż kiedy nie ma z kim pogadać. Oczywiście, jasna sprawa. A wysłuchajcie hiperprzestrzeni, moi drodzy, w radiu na fali transmitowanej, w radiu Paranormalium. No, słuchacie jeszcze pewnie gdzieś jako podcast w słuchawkach, w domach, samochodach, autobusach i tramwajach. Pozdrawiam was w ogóle bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie świetną pogodę za oknem i fajny klimat. A ja tutaj osaczony notatkami, słuchajcie, sięgnąłem po stary notes, z którym mam właśnie notatki z tej pierwszej audycji. Także będzie troszkę o tym, będzie trochę o... No, trochę o naszej kulturze i sprawach związanych jakby z takim pewnym, się elegancko po angielsku mówi paradygmatem, się po polsku też, bo paradygmatów w sensie z łaciny w obydwu językach chyba. To co? To może zaczynamy, proszę państwa, to zanim zaczniemy, tak jak zwykle, jakąś muzyczkę, żeby się troszkę odprężyć, zrelaksować i myślę, że zaczniemy jakiejś naprawdę relaksującej muzyczki. Ja tu jestem przygotowany oczywiście jak zwykle. Będzie oczywiście sekundę trwało, jak zwykle sobie przełączam, już włączam i już oczywiście. No to skoro zaczynamy, to zaczynamy. Proszę państwa, hiperprzestrzeń, ja mam na imię oczywiście Tomek, a wy słuchacie Radio na Fali, retransmitowanego w Radiu Paranormalium. Zapraszam i pozdrawiam wszystkich na czacie Radio na Fali oraz Radio Paranormalium, głównie Radio na Fali, bo po prostu tam jestem, także wiem, co się tam dzieje, słuchajcie, wiem, co się tam dzieje, także pozdrawiam wszystkich z obydwu czatów. Niech każdy poczuję się pozdrowiony. Ja oczywiście tam będę zaglądał co jakiś czas, ale tak jak to zwykle. Generalnie, słuchajcie, jeszcze oprócz tego wszystkiego mamy Skype'a radiowego www.radionafali.com. Tam jest nasz adres Skype'owy, zakładka wspieraj sponsoru i zakładka o czacie, wszystkie możliwe informacje. Także zasuwajcie na stronę Radia na Fali, tam znajdziecie wszelkie możliwe informacje. Ja polecam wszystkim się zalogować dodatkowo na czata radiowego. Jakieś linki się dzisiaj pojawią, także wrzucę, na pewno będą jakieś ciekawe opowieści, także zapraszam się tam zalogować. Jakby co, nasz Skype radiowy to jest radionafali.com. No i pod takim Skype'em oczywiście urzędujemy, wszystko jest oczywiście jak najbardziej live i na żywo. To co, zaczynamy tą hiperprzestrzeń, proszę Państwa, zaczynamy o polu morfogenetycznym. Wyjaśnię w ogóle, o co chodzi z tym polem morfogenetycznym, bo no, temat jest mi oczywiście bardzo doskonale znany od paru lat, bo nie jest to nic nowego. To trafiłem przez Terence'a McKenna lata temu. Czytając Terence'a McKenna, się okazało, że Terence McKenna ma znajomego, który się nazywa Rupert Sheldrake. I Rupert Sheldrake jest profesorem na Cambridge University. No i zajmuje się biologią i ma bardzo ciekawą teorię. Miał bardzo ciekawą teorię, bo to była teoria lata temu, początek lat 90. jakoś tak. No z czasem minęło troszkę lat, właśnie 20 jakoś koło tego. Ludzie się postarzeli, siwe brody urosły. No i się okazało, że z czegoś, co było traktowane przez wielu jako niezbyt dostojna teoria, niezbyt taka niepasująca do współczesnego obrazu świata, się okazało, że Rupert ma rację w wielu, wielu sytuacjach i wygląda na to, że no nie tylko on, jest to w ogóle granie taka niekoniecznie młoda historia, słuchajcie, wrócimy troszkę do i poprzedniego, do stulecia i tak dalej, no ale o tym wszystkim hiperprzestrzeni, koniec zapowiedzi, czas na jakąś relaksującą muzyczkę, zaczniemy od troszkę takiego chillu na początek, żeby było, że po prostu relaksik, prawda? Bez ciśnienia. No oczywiście Fun Loving Criminals, 100% Colombian, and the shit is timeless. Nie, numer nazywa się Up on the Hill, czyli za wzgórzem, czyli grał niż po stresie. Tak można tłumaczyć, jakiś skrót myślowy, już po stresie, po ciśnieniu. The shit is timeless. A wysłacie hiperprzestrzeni w radiu na fali, a na imię Tomek. Hiperprzestrzeń retransmitowana w radiu Paranormalium. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Paranormalium. Ahoj! Ahoj, przygodo! I pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchają jako podcastu. No i co, zaczynamy jeszcze opowieść o bardzo ciekawej rzeczy, która jeszcze dawno, jakiś czas temu była teorią i wszystko wygląda na to, że teorią absolutnie nie jest. Jest jeden z wytrychów do zrozumienia rzeczywistości, która nas otacza i może nawet nie tyle wytrychów do zrozumienia, ile jest to zapomniana część wiedzy, którą właściwie chyba posiadamy od kiedy istniejemy na tej planecie. No to co? To zaczynamy, słuchajcie. Zacznijmy może po prostu od... Cofnijmy się może tak, jak zwykle, 200 lat do tyłu. Nie będziemy się cofać specjalnie dalej dzisiaj. Cofnijmy się do niejakiego Maxwella. Maxwell, i bynajmniej nie chodzi o takiego koleżkę, który robi... muzykę soul, czy jakoś tak. Absolutnie chodzi o matematyka, który mieszkający w Londynie siedział i śledził kwestię prądu elektrycznego. No może zacznijmy po prostu od wytłumaczenia kwestia pola. No bo śledzenie pola prądu, Maxwell. Słuchajcie, to może zaczniemy po prostu od języka angielskiego, bo to wszystko to się nazywa morphogenetic field. Field po angielsku, czyli pole. Oznacza, ma bardzo określone znaczenie. Słuchajcie, oznacza generalnie obszar aktywności. I słowo pole nie określa, jaki to jest obszar aktywności. Po prostu oznacza obszar aktywności, czyli tam, gdzie się cokolwiek dzieje. Czy to jest pole elektryczne, czy to jest pole grawitacyjne, czy cokolwiek to jest po prostu pole aktywności. Czy to jest pole do piłki nożnej, czy to jest pole do tenisa. To jest po prostu field, czyli pole. No i na tym polu się coś dzieje. To jest obszar aktywności. Dobra, chyba nie będę więcej chyba powtarzał masło maślane. No i co Maxwell stwierdził? Maxwell stwierdził 200 lat temu, kiedy cały Londyn, i właśnie nie tylko Londyn, bo i Nowy Jork, i wszystkie cywilizowane miasta na świecie, gdzie mieszkali dżentelmeni, którzy mieli nic innego do roboty niż wydawanie swoich pieniędzy zarobionych w koloniach, w rodzinnych majątkach, siedzieli i zastanawiali się, co zrobić ze swoim czasem. Część z nich była pasjonatami nauki, bo człowiek generalnie jest istotą ciekawską z natury i tak, że jest istotą ciekawską, to lubi się tam pokręcić, pogrzebać. No więc chłopaki sobie grzebali, a że to był czas, kiedy pojawił się prąd elektryczny, bo odkryto, że coś takiego jak prąd elektryczny istnieje. Słuchajcie, to była zabawa naprawdę dżentelmenów, bardzo zamożnych dżentelmenów, którzy kupowali sobie taki podstawowy sprzęt laboratoryjny, robili sobie, w ogóle budowali sobie w sumie ten sprzęt sami, nakręcali cewki. Właściwie nikt nie wiedział, jak to działa, o co w ogóle chodzi. Zabawa polegała na tym, żeby naelektryzować na przykład szklaną kulę i do niej się przylepiały rzeczy, gasiło się światło. Świece w tamtym czasie i się przykładało palec i iskry leciały. Wow! Albo może był akumulator naładować, taki bardzo prosty kondensator prądem elektrycznym, dotknąć i prąd raził człowieka. W kilku miastach w Ameryce zdaje się chyba... Czekajcie, że my sobie przypomnimy. W jakimś mieście Ameryce, no nie w jednym, ale w paru można było na przykład sobie jako atrakcję po prostu pójść i zostać kopniętym przez prąd. Tak jak na przykład dzisiaj się idzie do kina, tak sobie można było kupić bilet i na przykład spotkać się z prądem elektrycznym osobiście. To była niesamowita atrakcja. Po prostu ludzie dostawali po prostu świra na punkcie. Była to świetna zabawa, taka bardzo popularna zabawa. Powiem szczerze, bardzo popularna naukowa zabawa. Do tej pory ślad tej zabawy gdzieś przetrwał w Meksyku, gdzie się łapie za dwie końcówki akumulatora, a tam koło się rozkręca, akumulator rozkręca i zabawa polega na tym, że się trzyma te końcówki, dopóki się ich po prostu nie wyrzuci. Aha. No nie wiem, o co chodzi. Takie, żeby sobie zrobić... No nie wiem, żeby coś udowodnić. Słuchajcie, ile robicie pompek? No, ile? Bo ja robię wszystkie. Dokładnie. Także takie zabawy z prądem elektrycznym były bardzo popularne. Nikt nie wiedział, jak to działa. No i pierwsze takie poważne zderzenie to oczywiście Maxwell, który stwierdził, badając w swoim laboratorium, że światło jest niczym innym jak zjawiskiem elektromagnetycznym. To było największe odkrycie Maxwella, dlatego w ogóle o tym kolesiu Maxwellu, Faradayach i tak dalej, o tych wszystkich kolesiach mówimy, ponieważ oni dokonali po raz pierwszy w tej cywilizacji takiego wiekopomnego stwierdzenia, że światło nie jest po prostu światłem samo w sobie, że to jest efekt oddziaływania jakiegoś elektromagnetycznego, zjawiska elektromagnetycznego. No i że mamy spektrum częstotliwości, że to w ogóle wynika z tego, że to jest częstotliwość, czyli coś, co, kurczę, no nie wiemy do tej pory, co jest, słuchajcie, nie wiemy. No i później się pojawił Faraday, który stwierdził, że pole jest fundamentem po prostu dla całej natury. No niewidoczną strukturą w kosmosie, po której się wszystko porusza. No i tuż po Faradayu, jeszcze za jego życia i za życia Maxwella, pojawiła się oczywiście słynna teoria eteru, czyli granie nazwa dla owego pola, który jest fundamentem dla całej natury. No ale tu na moment odskakuję troszeczkę w bok. Słuchajcie, bo zaczyna się 1905 rok, pojawia się nie kto inny, jak go nazwać, no kurczę, bo ma swoje imię i nazwisko, ja tylko tak chcę wyjaśnić, żeby to miało więcej, żebyście złapali, jaka to była to postać. Jak on się nazywa, kurczę, taki bimbo fizyki, czyli Albert Einstein, czyli człowiek kompletnie pozbawiony jakiegokolwiek talentu, ale posiadający jeden doskonały talent, świetna autopromocja oraz umiejętne przypisywanie cudzych prac. Szczególnie na przykład prac nieżyjących już fizyków, żeby nikt nie mógł mu zarzucić, że coś się kopiuje i zrzyna i tak dalej. Sam niewiele rozumiał, ale generalnie wiedział, jak przepisać i wiedział, gdzie się ustawić i wiedział którą rękę podać i komu uścisnąć, że tak powiem. Zresztą miał takiego promotora, że już właściwie więcej chyba nie potrzebował, bo to promotor, który był odpowiedzialny, niejaki Solvay, którego fabryka później produkowała Cyklon B. Oto właśnie był Solvay, czyli założyciel, no jeden z fundatorów Nagrody Nobla i tak dalej, znaczy Nobel był fundatorem swojej nagrody, ale tam jeszcze śpiewały kilka innych ludzi dookoła, także Solvay był właśnie jednym z tych ludzi, który stwierdził, to był ten człowiek, który wymyślił, że wszyscy powinni żyć w długu, wszyscy powinni mieć dług, nikt nie może mieć żadnych pieniędzy, jeżeli człowiek ma ciągłe długi, to będzie bardziej karny, to system będzie lepiej działał, to on wymyślił ten system bankowy i generalnie tam, no to o tym opowiadałem, to w ogóle zostawię ten temat, słuchajcie, to zapraszam do hiperprzestrzeni, które są w archiwum. Tam jest historia na temat Solvaya i jego niecnych poczynań. No ale wróćmy do Paris Hilton, naszej Paris Hilton fizyki, czyli Alberta Einsteina, bo taka Paris Hilton była, ale był troszkę cwańszy, bo, chociaż ja wiem. No i nasza Paris Hilton fizyki, czyli Albert Einstein, stwierdziła, że materia jest efektem i nie współpracuje w ogóle z żadnym polem, że po prostu materia, znaczy jest pole, bo generalnie wszyscy twierdzili, że jest pole w tamtych czasach, to nie było jakby dyskusji, wszyscy wiedzieli, że jest jakaś niewidoczna struktura. No ale Albert Einstein stwierdził, że po prostu struktura jest i to jakby nie jest istotne. No po czym stwierdził, że materia jest efektem tej struktury i w ogóle z nią nie współpracuje przede wszystkim. W ogóle pojawiła się wtedy fizyka kwantowa oczywiście. No, jak zwykle Albert Einstein stwierdził, jak przystało na sprawnego intelektualnie inaczej. No, może nie do końca, zaraz wam wyjaśnię, o co chodziło z tą Paris Hilton fizyki, która stała się po prostu legendą. No, generalnie nie podobało mu się to wszystko z pewnych dosyć oczywistych powodów, ale wracając do jego teorii, on stwierdził, że w ogóle wszystko jest połączony, jest po prostu głupia, że to nie działa i mu się to po prostu nie podoba. Jest takie doświadczenie, jest parę takich ciekawych doświadczeń, ale Albert Einstein stwierdził, że to jest po prostu, że to nie działa, że są anomalie i że nie można się w ogóle na to połowywać, że to w ogóle jest, że naukę trzeba redukować, że trzeba redukować cząsteczki, że szukając do coraz mniejszej, że tam jest jakby sens, że sens jest zakuty w cząsteczce i to wszystko, że ta cząsteczka emanuje tą energią na cały świat i ten świat się zmienia, a nie, że energia emanuje i tworzy cząsteczkę. Czyli generalnie zupełnie jak się nieelegancko i mało dyplomatycznie mówi, od dupy strony. No ale Einstein miał dosyć jasny powód ku temu, ponieważ był to, co by nie mówić, był to chcąc nie chcąc fundamentalista religijny, który twierdził, że Bóg jest jeden. No i w tej sytuacji no jakby cały koncept kwantowy w ogóle mu się nie mieścił w głowie, no bo jak może być tak, że po prostu nie ma rozkazu od Boga, że nie ma lidera, że na przykład rzeczywistość się dzieje w dwóch miejscach tak samo, że te wszystkie eksperymenty potwierdzają istnienie w ogóle kwantowej rzeczywistości, bo te eksperymenty już były na początku poprzedniego stulecia, już Einstein o tym doskonale wiedział, że tam rozmawiał o tym ze swoimi kolegami i wymieniał listy, jednym z tych kolegów Borg, no i w ogóle wielu innych, nie będę przytaczał całej historii matematyki XIX-wiecznej i fizyki XIX-wiecznej. No ale generalnie Albert Einstein stwierdził, że to nie jest możliwe, że świat wygląda jak piramida Masłowa przysłowiowa, czyli na górze jest lider i on wysyła energię w dół, tak samo jak jest najmniejsza cząsteczka, ona tworzy coraz większe. No i materia się po prostu tworzy od materii. No i świat jest po prostu, materia jest fundamentalnym zjawiskiem, fundamentalnym budulcem wszechświata. No a te drgania, czy to pole, no to po prostu jest i to materia zmienia to pole, a nie odwrotnie. Tak sobie myślał Albert Einstein. Nie mieściło mu się po prostu w pale, jak to może być, że nie ma po prostu, nie ma Boga jedynego. No musi być. No i cała ta fizyka, którą wymyślił, była oparta właśnie na tej cząsteczce, na tym, że musi być gdzieś Bóg i poszukiwania Boga. Inna sprawa, że miał tak fantastycznych sponsorów, którzy byli dokładnie no, tego samego pokroju fundamentalistami religijnymi, którym się bardzo nie podobało to, że jest coś, co jest abstraktem, coś, czego nie można złapać, coś, czego nie można skalkulować, coś, czego nie rozumieją. I stwierdzono, że nie, to w ogóle nie może być. Tak, wyrzucamy ten kawałek fizyki, bo on nam się po prostu nie podoba. Przypuśćmy, że nie widzimy tego, co się dzieje. Albert Einstein jest fajnym kolesiem, umie się uśmiechać, umie każdemu podać rękę. No Paris Hilton po prostu, Paris Hilton. No i generalnie wygląda mądrze i można na nim budować cały koncept tego współczesnego świata. No i tak się historia oficjalna potoczyła. A tu z boku zostały jeszcze inne rzeczy. Bo historię oficjalną, tam trzeba przypomnieć, żeby nie było tak, że ludzie sobie myślą, że Albert Einstein to był jakiś taki wzorowy, etyczny koleś. Był to kawał drani, naprawdę taki bez skrupułów, kiedy jego kumpel i właściwie mentor, no może nie może mentor to za dużo powiedziane, ale facet, na którego pracę miał, że tak powiem, świra, bo chodzi o Wilhelma Reicha, czyli człowieka, który zajmował się organem i całą koncepcją organu, organitu, sił organu, między innymi właśnie pośrednio teorią pola, no bo właśnie na tym polega kwestia organu i eteru, bo to właściwie to samo oznacza, tylko że inne słowa, czy powiemy organ, czy eter, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, chodzi dokładnie o to samo zjawisko. No i jak się okazało, kiedy doszło do procesu sądowego w latach 50., który został wytoczony przez różne agencje rządowe, które chciały uwalić wynalazki Wilhelma Reicha, ponieważ były zbyt niebezpieczne dla panującego wszędzie monopolu, bo już wtedy były monopole w Ameryce takie bardzo potężne, no to była oczywiście rozprawa w sądzie i na tej rozprawie sądowej Albert Einstein miał rolę eksperta od strony z dziedziny fizyki. I jego rola polegała na tym, że miał wysłuchać przemówienia Wilhelma Reicha jakby na temat jego nauki i stwierdzić, czy to jest nauka, czy to są po prostu kłamstwa i należy go aresztować, bo jest szarlatanem. No, okazało się, że Albert Einstein stwierdził, że Wilhelm Reich, który jeszcze rok wcześniej spędził razem z nim równe 24 godziny na dobę, po prostu, bo Einstein chciał zrozumieć jego całą teorię, i był po prostu zafascynowany. Nie do końca zrozumiał, no bo tak jak mówiłem, no jest to taka Paris Hilton fizyki, także nie był to aż tak genialny umysł, wręcz odwrotnie, był to po prostu jołop, który naprawdę nawet nie rozumiał tego, co pisze. Także no okazało się, że nie zrozumiał tego do końca, ale w takim przypływie zawiści chyba i zazdrości, albo nie wiadomo czego, albo po prostu własnego skurwesyństwa stwierdził, że wszystkie w sądzie stwierdził, że teorie Wilhelma Reicha są, że to się nie trzyma kupy, że to nie ma nic wspólnego z nauką. No i Wilhelm Reich automatycznie wylądował w więzieniu, w którym został prawdopodobnie zabity po dosłownie niecałych 3 miesiącach. Na zawał serca zmarł, a był zdrowy jak koń. No tak Albert Einstein robił swoją karierę, także no, życie jest brutalne i nie zawsze, jak się okazuje, ci, którym nam się przedstawia jako bohaterów, tak naprawdę mają cokolwiek wspólnego z bohaterstwem. Z reguły są to bardzo cyniczni drani, których się po prostu wybiela. I to wszystko. No ale wróćmy do naszej sprawy, jakby zostawmy Paris Hilton z współczesnej fizyki, czyli Alberta Einsteina z boku. Naszym Kierunkiem na dzisiaj, słuchajcie, jest pole morfogenetyczne. I co z tym polem morfogenetycznym? Pamiętacie teorię eteru, teorię orgonu, teorię tych dziwnych pól? Opowiem wam o kilku eksperymentach. Jest ich bardzo dużo, ja tylko przytoczę dosłownie parę eksperymentów. Jest świetna książka na ten temat, nie wiem, czy jest przetłumaczona na język polski, napisana przez samego autora właściwie tej teorii pola morfogenetycznego, czyli Ruperta Sheldrake'a. Nazywa się, tłumacząc na polski, 7 eksperymentów, które zmieniły świat. Coś w tym stylu. 7 experiments would change the world. Coś takiego. Nie wiem, czy jest przetłumaczone, także proszę sobie sprawdzić. Ja tego nie sprawdzałem. Jest w angielskim wydaniu, także jeżeli ktoś ma dużo zaparcia, to polecam. No i tam jest opis tych eksperymentów. Ja tylko przytoczę parę z nich, bo są takie bardzo znane, bardzo popularne eksperymenty, które właściwie każdy może sobie powtórzyć w domu i one przeczą oficjalnej wersji nauki, łącznie z tym, co ludzie myślą o DNA, o wszystkich tych rzeczach, o tym, co mówią wszyscy ci Hawkingowie, o tych czarnych dziurach i wszystkie te bzdury. Przecież to taki bullshit jest. Łącznie z budowaniem wielkiego akceleratora zderzeń gdzieś tam, bo szaleństwo kompletne, i wytłumaczę wam, czego nauka w ogóle, co zgubiła nauka po drodze. Bo dzisiaj właśnie mniej więcej na ten temat. To zanim zacznę wyjaśniać, co nauka zgubiła po drodze, to oczywiście, żebyśmy się nie zanudzili i nie zagadali. Ja tu mam przygotowaną listę piosenek, proszę państwa, i posłuchamy sobie troszeczkę muzyczki, a to troszeczkę odsapnę. Przypominam, żeście sobie zrobili jakąś herbatę, jakąś kawkę, rozsieli się wygodnie w fotelu, nabili coś do fajki, także mam nadzieję, że będzie się po prostu milej słuchało. A tymczasem Borym Lasem troszeczkę muzyczki, proszę państwa. A muzyczka na dziś właśnie, proszę państwa, no to właśnie idealnie na dziś po prostu. To muzyczka. No, chłopak potrafi skopać tyłek. Doskonały sound. Wcale nie nowe, ale po prostu jakże doskonałe. A wysłuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni. Hiperprzestrzeni, proszę państwa, i dzisiaj o polu morfogenetycznym, teorii, którą postawił lata temu Rupert Sheldrake, jakieś dobre 20 parę lat temu. Ja ona troszkę dorastała. No to co? To zacznijmy od pierwszego eksperymentu, który mówi o tym, że jest, istnieje jakieś pole, którego współczesna nauka kompletnie nie zauważa, nie ignoruje, nie chce w ogóle po prostu tego zauważyć kompletnie. Nikola Tesla o tym mówił, wszyscy praktycznie szaleni, tak zwani szaleni wynalazcy o tym mówili. Wszyscy kolesi, którzy potrafili zbudować urządzenie, które produkuje prąd w cudzysłowie z niczego, generalnie mówili i powoływali się na coś, na eter, orgon, zwał jak zwał, eter właściwie jest popularniejszą nazwą. Tylko ci, którzy są od atomu, tym się nigdy nie udało ani Einsteinowi, ani jego kumplom zbudować czegokolwiek, co działało. Prawda jest taka, że chyba nie widzieli, jaka jest zasada. Ale wracajmy do eksperymentu. Słuchajcie, pierwszym takim eksperymentem, w ogóle z polem morfogenetycznym, no to słuchajcie, może tak, co oznacza w ogóle słowo morfogenetyczne, bo tak troszkę mówimy, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Morf oznacza forma. Morfo właściwie jest z greki chyba. Genetic, czyli genetic oznacza, to jest coś, co się staje. Czyli generalnie stawanie się formą, tak można przetłumaczyć na język polski, morfogenetyczne, morfogenezę. Na pole morfogenetyczne, no to znaczy, że to jest pole, w którym coś staje się po prostu formą. Jednym z takich pierwszych eksperymentów, który po prostu jest no, miażdżący dla nauki, właściwie do tej pory cała nauka nie jest w stanie nic z tym anomalią zrobić, jest na przykład eksperyment z embrionem. I chodzi o na przykład embriony, chociażby ważki, takie coś, co lata, z dużymi skrzydłami. Fajny, niesamowicie ekstrawagancko wyglądający owad, bardzo ładny. No i słuchajcie, jeżeli się weźmie embrion takiego owada, no i się ten embrion, kiedy on się rozwija, przekroi na pół, to embrion nie ulega zniszczeniu, tylko jakby rozdzieleniu, troszkę jak z drżownicą, że jest rozdzielane, I z tych obydwu części wyrastają owady. Ciężko to zgodzić z jakąkolwiek teorią, która jest normalnie forsowana przez taką mainstreamową fizykę, bo według mainstreamowej fizyki ten embrion powinien natychmiast umrzeć, ponieważ cała informacja, którą wymyślił, którą promuje, że tak powiem, taka konserwatywna fizyka, czyli to co się zaczęło od głupot Einsteina, to jest to, że tłumacząc w skrócie, że świat się po prostu sam buduje z najmniejszej komórki, ona coś tam wymyśla, dokleja kolejną i to wszystko się tak robi po prostu samo z siebie, tak po prostu mechanicznie. Taki najlepszy przykład to jest mniej więcej tak, jakby wziąć 20 szwajcarskich zegarków, z których każdy składa się z 5000 elementów, wziąć dodatkowo jeszcze w okolicach 500 budzików, wziąć to wszystko, rozkręcić na elementy pierwsze, wsypać do dużej betoniarki, no i zacząć to kręcić. Następnie po 24 godzinach to wysypać z tej betoniarki i oczekiwać, że betoniarka wysypie nam już poskręcane w całości gotowe zegarki. Więc jest to tego typu życzeniowe myślenie, że mała cząsteczka tworzy większe, że ma zakodowaną informację. To jest taki paradygmat einsteinowskiej nauki, że na przykład umysł mieszka w głowie. To troszeczkę tak, jakby twierdzi, że speaker radiowy mieszka w radiu. To trochę tak, jakbyście myśleli, że ja na przykład mieszkam w waszym laptopie. Nie, tak nie jest. Mieszkam w zupełnie innym miejscu. Mieszkam w mieście Londyn. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców miasta Londyn. Piękne miasto. Uwielbiam je. No i generalnie z tym embrionem to był pierwszy eksperyment. No i były próby izolowania tych embrionów. Robienia wszystkich możliwych, że tak powiem, barier pomiędzy nimi, żeby na przykład odizolować jedno od drugiego, żeby nie było podejrzenia, że jedno, że tak powiem, zahacza na drugie, że ta informacja gdzieś przeskakuje, a my jej nie widzimy i nam się wydaje, że to jest taki magic. It's just happen. Nie jest tak do końca. Coś się okazuje. Taki embrion na przykład, jeżeli weźmiecie dżownicę, to ma w okolicach, nie wiem, może tam tysiąca sekwencji takich DNA, czy jakoś tak. No i generalnie nikt nie jest w stanie z tego zbudować czegokolwiek. I wystarczy, że zostawi się to na jakiś czas i nagle z tego robaka nagle się okazuje, że on ma 5 razy tyle tych komórek w sobie i w ogóle tych sekwencji DNA, czyli nagle jest 3-4 tysiące, jakoś tak. Tylko że problem polega na tym, że właściwie nie ma żadnego mechanizmu, który by budował te komórki. Podobny problem występuje też w kryształach. Kiedy kryształ się tworzy, nikt nie jest w stanie wytłumaczyć tego, jak się kryształ tworzy. Powstaje pierwszy, nazwijmy to polimer, naturalny polimer, czyli kawałek kryształu. No i teraz bardzo lubię tutaj alegorię Ruperta Sheldrake'a, który twierdzi, że jedynym prawdopodobnym wytłumaczeniem jest to, że naukowcy w swoich brodach z laboratorium do laboratorium przenoszą zarodki kryształów i w ten sposób one powstają. No, nikt nie jest w stanie oczywiście tego wytłumaczyć. Jedna teoria, która mówi, to, że musi być jakiś rezonans w polu dookoła nas, czyli w polu, czyli generalnie na planecie, na której mieszkamy, w świecie, który nas otacza, który powoduje, że materia sublimuje się, mówiąc językiem alchemików, zamienia się w kryształ. I nie jest to informacja zawarta w krysztale. Dokładnie tak jak w embrionie. W embrionie nie ma żadnej informacji na temat jego budowania. Jeżeli go się rozcina, to on się po prostu dalej jakby duplikuje. Się powiela i dalej buduje. I nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. To jest pierwszy eksperyment. Czyli kompletne takie zaprzeczenie takiej klasycznej tezie, że informacja jest na przykład zakodowana w DNA. Bo jakby za tym stoi właśnie owa teza, że wszystko jest w DNA, że to jest książka, w której jest wszystko. Jak się okazuje, nie. To jest tylko kombinacja. To są tylko klucze do skonstruowania czegoś. To jest jakby zestaw narzędzi. Natomiast informacja o tym, jak użyć tych narzędzi, jest gdzieś z zewnątrz. Nie wiemy jak, nie wiemy co, nie wiemy o co chodzi. Po prostu tak jest. Jest jeden z takich fantastycznych eksperymentów zrobiony prawie jeszcze ponad 200 lat temu z metronomami. Metronom to jest takie urządzenie, które często stoi na fortepianie u ludzi, którzy ćwiczą granie na fortepianie. To jest coś, co odlicza. Coś odlicza czas. Brzmi to mniej więcej dokładnie tak. I to jest metronom. Można sobie przyspieszać, można sobie zwalniać, można sobie zmieniać podziały, można sobie szybsze nutki robić. No dokładnie. No i to jest takie urządzenie, które pomaga grać w rytmie. No i eksperyment polega na tym, że postawiono ileś tam metronomów, w okolicach 30 paru, w jednym pomieszczeniu na początek. Rozbujano je wszystkie. Każdy był rozbujany w kompletnie innym odstępie czasu. Czyli generalnie wyobraź sobie, że masz na słuchaczkę i drugi strony masz na podłodze 30 metronomów rozstawionych. Tak chodzisz od jednego do drugiego i go tak trzeba rozkołysać. Paluchem pchnąć tą strzałkę, żeby ona się tak zaczęła wahać, ten kiwaczek. No i tak trzeba wzruszyć te wszystkie 30 metronomów. I co się dzieje, jak zaczniecie to obserwować? Po paru sekundach zauważycie, że te metronomy nagle zaczynają chodzić w tym samym czasie. Od tego się w ogóle zaczęła teoria pola. I teoria właściwie eteru. Pierwsze eksperymenty mówiły, nie, to chyba powietrze popycha, bo my nie widzimy po prostu tego pędu powietrza, ale to być może jest taki mikropęd powietrza, który popycha pozostałe metronomy i one się synchronizują z czasem, bo to jest fenomen, że one się po prostu idealnie synchronizują. No więc wybudowano szafki, powstawiono do tych szafek te urządzenia. No i próbowano dalej. No i dalej się synchronizują. No i generalnie wygląda na to, że rzeczywistość jest kwantowa. Cokolwiek byśmy nie mówili, sama się synchronizuje, wszystko się dzieje jakby poza nami. Fenomen. Nie ma żadnej cząsteczki, nie ma informacji w cząsteczce. Czyli rozbijanie cząsteczki nie ma żadnego sensu, bo jedyne co znajdziemy, to po prostu znajdziemy jakieś kawałki po rozbitej cząsteczce. Podobnie jak na przykład ze świętym graalem takiej klasycznej fizyki, która mówi, że jest proton i neutron. Proton i neutron to jest bullshit, to jest dokładnie ta sama substancja i każdy, kto zajmuje się studiowaniem fizyki, doskonale o tym wie, że jest to po prostu bajka dla ubogich i niewyedukowanych, że się mówi, że to jest proton, a to jest neutron. Nie, to jest dokładnie ta sama forma energii, tylko ta, którą obserwujemy na zewnątrz jest bardziej, jak to się mówi po angielsku, density, czyli bardziej ruchoma. Ta w środku jakby bardziej się koncentruje, to wszystko, ale jest dokładnie tym samym. Tak jak mówił Faraday, Maxwell, nie ma plusa, nie ma minusa, jest tylko jedna forma energii, która jest falą w jakiś sposób wędrującą po polu i kiedy jej nie widzimy, to ona dalej tam jest. To jest zjawisko na przykład interferencji, czyli nachodzenia na siebie fal. No ale słuchajcie, tak konkretnie o prądzie elektrycznym, Teslach i wszystkich tych rzeczach będzie specjalny odcinek, słuchajcie, będzie specjalny odcinek hiperprzestrzenia, ten temat poświęcony, to się już przygotuje, słuchajcie, to już jest reportaż zrobiony przez słuchacza z Koralowego Zamku ze zdjęciami z Edelenskina i tak dalej. Ale to niedługo, moi drodzy, niedługo, a my wracamy, a my jesteśmy przy polu morfogenetycznym. No i co z tym niewidocznym polem, proszę Państwa? No i z tym, że informacja jest w polu. No generalnie przeczy to takiej konkretnej, takiej po prostu tezie nauki, jeszcze raz tylko powtórzę, żeby nie było, że nie powtarzam, że jesteśmy na przykład maszynami, bo taka klasyczna fizyka twierdzi, że jesteśmy maszynami, które się same organizują, no ale wygląda na to, że po prostu sami się nie organizujemy, nie potrafimy się zorganizować. Kolejny eksperyment, który jest też bardzo ekscentryczny, też z ważkami, moi drodzy, z ilością skrzydeł. Był taki naukowiec, który stwierdził, że musi sprawdzić, bo oczywiście jest teoria Darwina, która mówi, o, ale to przecież wszystkie te zmiany w organizmach to jest kwestia doboru naturalnego i to się wszystko dzieje, bo po prostu, bo dobór naturalny, bo Darwin tak powiedział. No, Darwin mógł sobie mówić wiele rzeczy i dobrze, że wielu nie powiedział, bo po prostu byłoby jeszcze śmieszniej niż jest. Także wystarczy zrobić karierę na takiej głupocie, to już wystarczy. No i co z tym przenoszeniem genów, z tymi wszystkimi rzeczami? Bo oczywiście była taka teoria, która się później połączyła z teorią Darwina, dlatego ona stała się bardzo popularna. To jest słynna, po prostu najpopularniejsza aktualnie dziedzina biologii, czyli biologia molekularna, czyli schodzenie do samego takiego dołu, na najmniejszych cząsteczek, walka z molekułami, sklejanie molekuł, że tam informacja musi być w molekule. Nie, dalej chłopaki nie wiedzą jak, Ten wielki kolej zderzacz cząsteczek jest z reguły, prawdę mówiąc, że mig tak oficjalnie nie mówi, on jest w większości czasu nieczynny. Teraz też jest nieczynny, bo jest wygaszony. Realnie właściwie, no się okazuje, że chyba nie za bardzo coś się, ten pomysł chyba zadziałał. To troszeczkę jak próba mieszania herbaty i po prostu, żeby od mieszania nagle herbata zrobiła się po prostu słodka. Po prostu tak od samego mieszania. To takie życzeniowe bardzo myślenie. No i co z tym eksperymentem z tymi ważkami, słuchajcie? Był taki pomysł, żeby to sprawdzić, czy przypadkiem, czy teoria Darwina działa, czy teoria przenoszenia informacji w DNA działa. No i co? No i wziono, wysegregowano po prostu troszeczkę ważek, puszczono je w inne pole elektrograwitacyjne, zmieniono warunki, w których mieszkają. No i kiedy zmieniono warunki, w których te ważki były, się okazało, że ważki na przykład dostają dodatkowych skrzydełek. Mają zamiast dwóch takich podstawowych dużych skrzydeł, mają cztery. Czyli dzieje się mutacja. Tam próbowano jeszcze jakby przecinać embriony tych ważek. Właściwie to było takie przecinanie tych embrionów i coś tam jeszcze robili z tymi embrionami, tak żeby po prostu popchnąć tą informację. No i okazało się, że właśnie z tych embrionów wyrastały owe ważki z dodatkowymi skrzydłami. No więc sprawdzanie pierwsze DNA. Czy to jest jakaś mutacja DNA? No bo jeżeli... No to jest taka kluczowa historia, to troszeczkę tak jakby nam wyrosły dodatkowe ręce. No i co, czy to jest mutacja DNA, która potwierdza na przykład spekulacje Darwina albo spekulacje takich wczesnych badaczy DNA, że to wszystko jest transmitowane generalnie takiej klasycznej fizyki. I się okazuje, że nie, bo DNA tych owadów jest dokładnie takie samo. Jest to kwestia adaptacyjna. Coś się uwalnia, w jakiś sposób się dzieje i DNA zostaje dokładnie tak samo. Nie ma żadnych zmian, żadnych mutacji w DNA. To jest dokładnie ten sam owad, tylko że ten sam owad ma o jedną parę skrzydełek więcej. I oczywiście robiono badania, jakby dzielono je na grupy, brano nowe owady, później sprawdzono, co się dzieje z pokoleniami tych owadów. Okazuje się, że do pewnego pokolenia te skrzydła podwójne zostają i później jakby owad, kiedy z powrotem ten embrion ma możliwość reprodukowania się w normalnych warunkach, w taki bardzo komfortowy sposób, nikt go nie przecina, nikt go nie naświetla, nikt nie walczy z tymi embrionami ważek, okazuje się, że bez problemu wracają do opcji dwóch skrzydełek. Przypomina się troszeczkę takie dywagacje, właściwie spostrzeżenie współczesnych naukowców na temat dinozaurów i kur, bo gdzieś tam się okazuje, że to nie jest tak z dinozaurami, że nie wiemy nic na ich temat, przynajmniej z takimi ostatnimi, które jeszcze gdzieś tam żyły w epoce wiecznej zmarzliny. Odkopuje się gdzieś tam na Syberii, w kilku miejscach, no i czasami da się wyciągnąć z tego kawałek DNA i sprawdzić tą istotę. No i co się okazuje, że na przykład dinozaury, takie, które dawniej myślano, że to są bardziej gady, albo nie wiem, węże, albo coś w tym stylu, się okazuje, że właściwie są najbliżej naszej kury domowej, a pterodaktyl jest właściwie takim przerośniętym kurczakiem, jeżeli chodzi na przykład o taką podstawową sekwencję DNA. Czyli kolejny mit współczesnej nauki pod tytułem ewolucja, że coś po prostu ewoluuje, że geny mutują i tak dalej. To trochę jak właśnie w tym eksperymencie z zegarkami. Jeżeli weźmiecie, po prostu rozbierzecie zegarki, wrzucicie do pędzoniarki, to jeżeli ewolucja działa, jeżeli maszyny posiadają jakąś inteligencję, jeżeli ta inteligencja mieszka w kółku zębatym, to te kółko zębate powinno przytulić te pozostałe kółka zębate i zebrać piękny zegarek do kupy. Niestety to się jeszcze nikomu nie udało na świecie. Poza oczywiście piękną teorią Darwina, która jest bardzo promowana, bo jest po prostu łatwa i nie wymaga żadnego wysiłku intelektualnego, myślę. Po prostu jest na zasadzie po prostu bierz człowieku i nie myśl po prostu. Bierz i nie myśl. To trochę jak z teorią Einsteina, który twierdzi, że masa, a nie zdaje sobie kompletnie sprawy, ktoś nie ma pojęcia, czym jest po prostu masa. A na przykład i światło traktuje jako święty graal, jako miernik prędkości, a światło jest tylko zjawiskiem elektromagnetycznym. Jeżeli zmieni się pole elektromagnetyczne, to światła już nie ma. Tak samo jak z koncepcjami czarnych dziur, która po prostu jest kompletną głupotą, już jest bufonadą nieprzeciętną. Jest masa takich rzeczy w nauce. Masę. I co z tym polem? One rzutują troszkę na taki obraz rzeczywistości, który mamy. Jak się pojawiła właśnie pora, jak się pojawiły te eksperymenty, to się okazuje, że właśnie nic nie potwierdza takiego konceptu jednorodnego świata i świata, w którym nic nie jest ze sobą powiązanego, że materia nie jest związana z duchem i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że wszystko jest zjawiskiem kwantowym. Kolejna historia z tymi embrionami. Z embrionami, słuchajcie, a propos kwantowości świata, okazuje się, że na przykład komórka, która się zachowuje w jakiś tam konkretny sposób, kiedy jest przedzielona i rozdzielona, to te dwie części komórki, które są daleko już od siebie, każda jest za szklaną szybą, zachowują się tak samo. Wow, czy jest tak, jakby jedna szczytywała informację z drugiego. Słynny eksperyment z koloniami bakterii, które się hoduje pierw razem, wyrastają razem, następnie się je oddziela i jedne się wstawia do innego laboratorium, drugie do drugiego i nad jednymi bakteriami, nad jedną kolonią bakterii naukowcy się pastwią, próbując ją zniszczyć i co się dzieje? Ta druga kolonia, która znajduje się w innym laboratorium, dostaje informację, nie wiadomo skąd, że coś się niedobrego dzieje, że bracia umierają i zaczyna się mnożyć. Te bakterie zaczynają się mnożyć o wiele szybciej niż normalnie. Troszeczkę jakby próbowały nadrobić to, że ich braci ktoś gdzieś tam zabija. Taka ciekawa historia. Jest to absolutnie do sprawdzenia, każdy może sobie zrobić ten eksperyment. Ja polecam w ogóle tą książkę, bo są to takie bardzo proste eksperymenty do zrobienia. Zaraz wam powiem o jeszcze prostszych eksperymentach, które możecie sobie sami zrobić na ten temat. Ale zanim wam o tym powiem, to żeby nie zagadywać, moi drodzy, żeby nie zagadywać, jakaś muzyczka. Jakaś fajna muzyczka. Tu troszkę będę... Okej, jestem przygotowany, wow. Nie, trochę takie szokujące, bo tak sobie poukładałem wszystko i dzisiaj się mało gubię w muzyce, a to jest coś, czym się zawsze gubię. To posłuchajmy czegoś. Posłuchajmy. No, oczywiście Chemical Brothers. A my wracamy do naszej opowieści o połu morfogenetycznym, moi drodzy. Także przypominam, że znacie hiperprzestrzeni w Radiu na Fali i w Radiu Paranormalium. A dzisiaj jest o polu morfogenetycznym. Dobra. To wracam, słuchajcie, przypomniałem sobie, o co chodziło z tymi muszkami, bo zapomniałem w ogóle, bo tych eksperymentów z ważkami, muszkami jest w cholerę generalnie. Nie jest to tak, że jest jeden eksperyment. Są z muszkami owocowymi, robi się eksperymenty też na to, czy na przykład DNA się mutuje, czy się nie mutuje. Też historia ze skrzydełkami, tam z kolei te muszki traktowano eterem, czyli takim gazem, nie tym eterem, o którym mocach eteru, tylko eter w sensie gazu, no i sprawdzano, czy na przykład pod wpływem eteru z kolejnej generacji na kolejną będzie mutowało DNA, bo według teorii oczywiście doboru naturalnego generalnie słabsze gatunki powinny odpadać, powinny zostać najmocniejsze i tak dalej i generalnie jeżeli na przykład się wyselekcjonuje same słabsze, to one powinny zdechnąć, a te najmocniejsze powinny przetrwać. Taki jest mit wymyślony przez kilku naprawdę bardzo słabych w głowie kolesi, w którym my po prostu no wierzymy, no bo tak nas po prostu wychowano, nie jest to. Tak po prostu się stało. Przypadek losu. Zostawmy to. I się okazuje, że zupełnie odwrotnie generalnie. Po odcięciu na przykład tego eteru do muszek się okazuje, że one na przykład wracają do takiego normalnego stanu i też historia ze skrzydełkami. Też rośnie im więcej skrzydełek niż powinno na przykład, to się okazuje. I co? I nie ma żadnych zmian w DNA. Absolutnie żadnych. Kolejna rzecz, jakby dzielenie tych kolonii i na przykład naświetlanie jednych i drugich, to się dzieje, czy mają wpływ na siebie. Się okazuje, że mają na siebie wpływ. W ogóle pomimo, trochę jak te bakterie przy... w różnych laboratoriach. No i wszystkie te historie dookoła, te, po prostu nikt nie jest w stanie tego absolutnie wyjaśnić. Jest masa takich eksperymentów, słuchajcie, jest naprawdę kilka książek na ten temat. Nie chcę was zanudzać opisem laboratoryjnych eksperymentów, które potwierdzają to, że po prostu praktycznie DNA szczytuje informacje z zewnątrz, przynajmniej na to wygląda i nie ma żadnego innego dowodu, żeby informacja była w środku DNA. DNA jest po prostu martwe jako takie, jest po prostu kawałkiem chemii, który jest narzędziem. Informacja, jak to narzędzie ma się skleić z pozostałą częścią świata, jest gdzieś w polu. No ale to jest jedna historia. Pozostała, słuchajcie, taki ciekawy jeszcze, znaczy ja rzucę parę eksperymentów. Słuchajcie, ciekawy eksperyment jest z okiem salamandry. Ponieważ oko salamandry jest zbudowane z kilku różnych komórek, ale naprawdę różnych komórek. Wnętrze oka salamandry jest kompletnie czymś innym. Jakby, żeby komórka mogła się reprodukować, musi mieć w sobie zapisaną informację o tym, co się dzieje dalej. Czyli jeżeli mamy na przykład trzy grupy komórek, każda z nich reprezentuje osobny rodzaj informacji, który musi być pełny, żeby mógł się duplikować dalej, przynajmniej według teorii Darwina na przykład, albo einsteinowskiego widzenia świata, tudzież takiej mainstreamowej nauki, która twierdzi, że coś wie na temat życia. Tak to wygląda, że to wszystko musi się reprodukować samo z siebie. No ale co się stanie, kiedy się na przykład usunie jedną z tych komórek, czyli na przykład wyrzuci się, znaczy wytnie się po prostu salamandrze środek oka. Co się dzieje? Dziś jest fenomenalna rzecz, ponieważ oko zaczyna odrastać. Niewielu ludzi wie o tym, ale salamandrze odrastają oczy. Taka jest prawda. I te komórki się zaczęły reprodukować znikąd. Jest taka teoria bardzo, bardzo stara, którą wymyślił swego czasu... to jest w ogóle historia z bionami, się nazywa bion... Nie Wiktor Schauberger, tylko... Och, nie będę tutaj kombinował. Gdzieś... Kto wymyślił Biona, słuchajcie? Kto wymyślił Biona? A to nie jest... No nieważne, mniejsza o to. Poproszę o pomoc na czacie z Bionem, jeżeli ktoś pamięta. Awe na pewno pamięta. Awe wie takie rzeczy. No i generalnie, zostawmy Bion. Generalnie jest taki pomysł, że jakby całe życie składa się, że całe życie właściwie dzieje się w takiej bardzo wąskiej przestrzeni. Nie wiem, to jest kawałek rezonansu, to jest jakiś Bion, to jest ten moment... Wilhelm Reich, dokładnie. Wilhelm Reich, o którym była mowa, którego granie zaorał Albert Einstein. Dokładnie on był twórcą tej teorii biona. Bion to jest coś, co jest w stanie, coś, co się właśnie dzieje. Tłumacząc najprościej na ludzki język, żeby w ogóle zrozumieć, co to jest bion. To jest dokładnie troszeczkę starsza nazwa pola morfogenetycznego, czyli coś, co staje się formą. No i on to pierwszy zauważył. No i generalnie fenomen właśnie z tą jaszczureczką polega na tym, że kiedy pozbawimy ją tego typu komórek, nagle ta komórka zaczyna się reprodukować, powstawać od zera, chociaż nie ma żadnego prekursora. A w tej normalnej teorii darwinowskiej, w której wszyscy są uczeni, nie wiem skąd w ogóle ten pomysł, równie dobrze można uczyć ludzi budowania domów, zaczynając od dachu. I w tej teorii generalnie oko w ogóle nie powinno się odrodzić, ponieważ nie ma komórek macierzystych, z których mogłoby powstać cokolwiek. To wszystko stało wyorane, wycięte. Tam po prostu nic nie ma, pustka. To skąd się bierze komórka, prawda? Ciekawe pytanie. No i dodatkowo, no to są w ogóle jest... Słuchajcie, ja tu oczywiście przerzucam, bo nie chcę zanudzać po prostu wszystkimi przykładami, wszystkimi laboratoryjnymi rzeczami. Jest masa książek, które będę podawał w linkach do audycji później. Także tam znajdziecie wszelkie możliwe informacje. No ale wracając do takich... Czekajcie. Okej, dobra. Jeszcze troszkę eksperymentów, ale tak, żeby... Już poza jaszczurkami, poza wszystkimi takimi rzeczami. Słuchajcie, koleś, który się nazywał C.D. Waddington, badał na przykład to, jak się zachowuje na przykład topole w sensie przyciągania i podczas procesu tworzenia. No i on realnie odkrył, że jest to, że pole morfogenetyczne nie jest na przykład statyczne. Później się pojawił taki koleżka, który się nazywa Penetom z Francji, bodajże chyba z Uniwersytetu w Paryżu, który stwierdził, że właściwie trzeba tu spojrzeć na to poprzez teorię przyciągania pól, bo właściwie no, pole się nie przyciąga, znaczy pole się przyciąga, czyli jest dynamiczne, czyli coś musi dziać cały czas, bo DNA ściąga komponenty jakby z zewnątrz i przetrawia je w sobie i z tego powstaje człowiek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie No i chłopaki doszli do tego etapu, że właściwie zaczęli się zastanawiać nad kryształami. No i tu się okazuje, że właściwie, tak jak wspomniałem na początku, kryształ jest dokładnie taką niesamowitą historią, bo nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, skąd kryształ się nadbudowuje. Nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. Oczywiście jest taka teoria, że jeżeli się to wszystko ściśnie, sprasuje w jakimś odpowiednio, nie wiem, ekstremalnych warunkach, no to się robi kryształ. Tak się produkuje sztuczny kwarc. No ale sztuczny kwarc ciągle nie ma tych samych właściwości, jakie ma normalny kwarc. Dlatego się mówi, że są syntetyczne kamienie i kamienie naturalne. Bo jest bardzo duża różnica na przykład pomiędzy tymi kamieniami. Może nie jest to różnica, która jest widoczna na oko, ale jest to różnica, którą od razu widać, kiedy się te kamienie wkłada pod mikroskop. Się okazuje, że jest rodzaj pola, dynamicznego pola w naturze, które po prostu popycha te substancje do tego, żeby się reprodukowały. Nikt nie jest w stanie absolutnie tego wyjaśnić, nikt nie wie, skąd to się bierze. Generalnie przeczy to absolutnie jakiemukolwiek konserwatywnemu myśleniu o tym, że na przykład się reprodukujemy, bo mamy informację zapisaną w DNA-ach, że w ogóle jest jakakolwiek ewolucja, że w ogóle na przykład pozbywamy się części DNA, które wydają się już nieużyteczne albo coś takiego na rzecz tego DNA, które na przykład jest silniejsze i tak dalej. Tu wrócę troszkę do eksperymentu, który zrobiono z tymi silniejszymi i słabszymi osobnikami, bo to jest fascynujące. To jest jeden z takich mitów cywilizacyjnych, w których się nas wszystkich wychowuje, no i wszyscy jesteśmy troszkę głupi, bo no i czasami robimy ten błąd, bo próbujemy odbudować ten eksperyment w rzeczywistości i tak oto się dzieje, że sprawy idą w złym kierunku. To jest ten mit o tym, że silniejszy zawsze wygrywa i że generalnie silniejszy ma większe tendencje do przetrwania. Że im większy, ładniejszy, bystrzejszy i tak dalej, generalnie całe naj, to generalnie będzie lepiej. Jak się okazuje, jest zupełnie odwrotnie. Bo ta teoria, która mówi o tym, że jest dobór naturalny, czyli darwinowska teoria, zakłada to, że wszystkie kiepskie osobniki muszą wymrzeć z powodu na swoją głupotę i niedostosowanie się do systemu. Natomiast tylko te, które się dostosowały, czyli te mądre, przetrwają i stworzą jeszcze bardziej zaawansowane, bardziej rozwinięte i tak dalej. No co się okazuje? Teoria pola dotyczy jeszcze właściwie przesyłu, nie tyle jeszcze, ile głównie dotyczy przesyłu informacji, bo czym jest to coś, co dociera do DNA, czym jest to coś, co dociera do przeciętego embriona, czym jest to coś, co dociera do DNA muszek, kiedy się traktuje na przykład eterem albo jakąś dziwną substancją, że im rośnie dodatkowa ilość skrzydeł. Jest to informacja, najzwyczajniej w świecie po prostu informacja. Ta informacja, nie wiemy jak szeroka, jak potężna jest ta informacja, nie znamy w ogóle spektrum tej informacji, nie za bardzo wiemy jak to nawet badać. Po prostu wiemy tylko, że jest, bo widzimy, że ona rezonuje z naszą rzeczywistością i to bardzo mocno właśnie na każdym możliwym poziomie. No i co z tym zarządzaniem, z tymi kryształami, nie z kryształem, przepraszam bardzo, z tym silniejszym i słabszym. No więc z tymi muszkami, jeszcze tu ostatni raz wrócę do tych muszek dzisiaj. Słuchajcie, wysegregowano muszki, te, które no były kiepskie. No i, że tak powiem, te, które miały słabe wyniki, no i jakby w osobnym słoiku, a te, które miały świetne wyniki, w osobnym słoiku. No i co się okazuje? Okazuje się, że te, które mają kiepskie wyniki, wcale nie umierają, tylko z czasem mądrzeją. No i ten eksperyment przerzucono na szczury, bo szczury są takim bardzo, tak powiem, mają inteligencję, łatwo zbadać, bo biegają, ruszają się, może nie gadają z nami, ale generalnie łatwiej skumać, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Eksperyment polegał na tym, że był labirynt, który się zatapiał, także szczury pływając właściwie w wodzie pod presją czasu musiały znaleźć wyjście z labiryntu. No i wpuszczano pierwsze szczury, no i generalnie te, które przeszły najlepiej, no wiadomo, te są, że tak powiem, najsilniejszymi osobnikami i tak dalej, i tak dalej. Wyselekcjonowano grupę, tak powiem, najsprytniejszych, najbardziej dziarskich i radzących sobie szczurów. A te, które sobie nie radziły w tym labiryncie, to są potraktowane jako oddzielone, jako osobną grupę. Oczywiście wszystkie te szczury wpuszczano do labiryntu dokładnie w tym samym momencie czasu. Także tutaj nie było czegoś takiego, że jedne po drugim. To jest bardzo ważne, o czym wam powiem później. Jeżeli ktoś z was jest na studiach, to będziecie mieli dobry tip. Być może po dzisiejszej audycji dowiecie się, powiem wam pewien trik. Może uda wam się zdać więcej egzaminów niż mniej. No i co z tymi szczurami? No i oczywiście okazało się, że te szczury, które były głupsze, zaczynają mądrzeć przez doświadczenia tamtych szczurów, które są mądrzejsze. Przynajmniej na to wygląda. No nie ma innego wytłumaczenia. Oczywiście wielu ludzi chciałoby powiedzieć, że to po prostu jakiś przypadek losu i tak dalej, no ale w rzeczywistości te głupie szczury wcale nie zginęły później, bo kiedy powtórzono próbę i wrzucono te wszystkie głupie szczury jeszcze raz do tego eksperymentu, żeby się wydostały z tego zatapiającego się labiryntu, się okazało, że miały rewelacyjny wynik i właściwie z czasem ten wynik jest coraz lepszy. No i jeszcze, żeby było zabawniej, to jest słynny eksperyment, który się ostatnio, w ostatnim roku pojawił. Też powtarzany, bo eksperyment wcale nie jest nowy, robiono go tam chyba prawie 10 lat temu, ale powtórzony eksperyment ze szczurami, które na przykład w Londynie pokonywały labirynt i szczurami w Nowym Jorku, które pokonywały dokładnie ten sam labirynt. Co się okazało? Kiedy wpuszcza się szczury naraz w Nowym Jorku i Londynie do tego samego labiryntu, pokonują go mniej więcej w tym samym czasie. Kiedy natomiast wpuszcza się szczury w Londynie wcześniej do tego labiryntu, one pokonują ten labirynt, następnie kiedy skończą swoją robotę, wpuszcza się kolejne szczury w Nowym Jorku, się okazuje, że szczury w Nowym Jorku z niewiadomych przyczyn dokładnie wiedzą, jak sobie radzi w tym labiryncie, chociaż są tam po raz pierwszy. Wygląda na to, że informacja dotarła od tamtych szczurów pierwszych. Po prostu nie ma innej opcji. To jest jedyne możliwe tłumaczenie. Tutaj się kłania taki klasyczny zwrot nauce, brzytwa Okhama, prawda? Fenomen. Jest masa takich eksperymentów. Nie tylko szczury. Słuchajcie, to jest, jeżeli ktoś z was lubi oglądać sobie takie duże zgrupowania ptaków, to jest dokładnie ta sama historia. To jest coś, co przeczy takiej bardzo konserwatywnemu w ogóle podejściu w ogóle do życia i do patrzenia na rzeczywistość, że myślimy, że są liderzy, że musimy się kogoś słuchać i tak dalej. Nam się na przykład opowiada, że to jest, bo tak jest w naturze. Nie, nie, w naturze w ogóle nie ma liderów i każdy, kto aktualnie zajmuje się badaniem natury, doskonale o tym wie. Nie ma takiego pojęcia jak lider. Nie ma pojęcia kogoś, kto za przeproszeniem za nas wie lepiej i za przeproszeniem za nas wie, jak się lepiej wysrać albo wysikać i lepiej najeść. Nie ma kogoś takiego, kto lepiej za nas pomyśli. Oczywiście wszystkie te teorie na temat, że jest jakiś przywódca i tak dalej, są oczywiście silniejsze jednostki, które już tam są bardziej widoczne. W cudzysłowie my to nazywamy przywódcami stad i tak dalej. Tak naprawdę nie znamy do końca roli tych wszystkich roli, które właściwie zwierzaki odgrywają w swoich społeczeństwach. Nie mamy żadnego pojęcia na ten temat, jest to czysta spekulacja, ale jedno wiemy na pewno. Nie jest to kwestia tak zwanego leadershipu, czyli tego, że ktoś jest na górze, ktoś na dole i piramidy Masłowa, że idzie rozkaz z góry. Sprawdzano to na takich dużych zgrupowaniach ptaków, gdzie one się nagle podrywają i tam w parę tysięcy ptaków, takie chmury gigantyczne krążą na niebie i nagle zmieniają kierunek i tak dalej, i tak dalej. No bo jeżeli jest lider, to musiał być jeden ptak, który leci na początku tej całej brygady, który nadaje kierunek i to on kierunkuje to wszystko i zmienia i ustawia lot w konkretną stronę. No i próbowano złapać w każdej z tych gigantycznych mgławic ptaków owego lidera. I się okazuje, że lidera nie ma. Absolutnie żadnego. Sprawdzano to na wiele sposobów. Na przykład sprawdzano reakcję taką czysto elektrochemiczną w ludzkim organizmie, czyli bo pierwsza teza była taka, że my po prostu nie widzimy tego lidera, bo lider wysyła niewidoczne sygnały. To widoczne tylko dla ptaków na poziomie systemu nerwowego, tylko i wyłącznie ptaków. Końcówkami skrzydeł do następnego ptaka, my tego nie widzimy, ale ten sygnał jest przekazywany w oka mgnieniu i dzięki temu taka duża mgławica na niebie idealnie zmienia kierunek w ciągu ułamku sekundy. Więc policzono tak zwany delay, czyli opóźnienie tej informacji. Kto z was złapał kiedyś zbyt gorącą rzecz do ręki, a na przykład gorącą patelnię, gorącą szklankę, taką wrzącą? I jest ten moment, kiedy łapiecie coś gorącego do ręki i zanim jeszcze przyjdzie refleksja, to jest taki ułamek sekundy, prawda? Ten ułamek sekundy w naszym systemie nerwowym, w systemie nerwowym każdej istoty żywej na tym świecie jest dokładnie taki sam. Ta informacja z naszej ręki, z końcówek nerwowych musi powędrować do naszego, co się nazywa po angielsku visual cortex, to jest centralna część mózgu. Później musi się przedostać przefiltrowany do płata czołowego. Następnie z płata czołowego musi dostać z powrotem do tego centrum mózgu. Następnie trafić do układu nerwowego, czyli pójść w tak zwany spin, czyli kręgosłup. No i wrócić z powrotem do nerwu. Dzięki temu robimy i puszczamy to gorące coś na podłogę z hukiem. Dokładnie tak to wygląda. Dzięki temu mamy oparzoną rękę. Prosty mechanizm, prawda? Sprawdzano dokładnie to, czy jaki jest delay u ptaków. Delay u ptaków jest tam 0, ileś tam sekundy, 0,5 czy 3, jakoś tak. Zależy od oczywiście gatunku ptaku i tak dalej. Zależy od kondycji ptaków psychofizycznej, znaczy w sensie czy długo leciały, czy krótko, ale generalnie jest delay. I ten delay zawsze wynosi w okolicach pół sekundy, jakoś tak. Tak należy liczyć. To jest czas na reakcję po prostu w mięśniach. Przynajmniej jeżeli się komunikujemy w ten sposób. Po prostu innej opcji nie ma. Jeżeli ta teoria oczywiście miałaby rację bytu. No i sprawdzono. I się okazuje, kiedy się przemnoży taki delay zachowawczy u każdego ptaka i się doda, czyli na przykład mgławica składa się na przykład z 5000 ptaków i się teraz doda każdy ten ułamek sekundy razy 5000 do siebie na kupę, to wychodzi na to, że właściwie w połowie gdzieś ta ławica powinna się gdzieś załamać. Powinniśmy widzieć taki klasyczny jak efekt na niebie, jak na przykład, nie wiem, defilada wojskowa. Wszyscy powinni się zatrzymać tylko po to, żeby ci na rogu mogli skręcić, bo jeżeli tamci polecą do przodu, to wszyscy wpadną na siebie. Nie ma czegoś takiego. Okazuje się, że nie ma, że ten impuls w ogóle nie jest wysyłany. Wszystkie ptaki reagują dokładnie w tym samym momencie. Dokładnie w tej samej sekundzie. Fenomen? Oczywiście, że fenomen, i to kompletnie nie do wyjaśnienia. Się okazuje, znaczy fenomen jak fenomen jest do wyjaśnienia, bo można jedynie stwierdzić, że jest to informacja, która gdzieś tam sobie pomyka w tak zwanym polu morfogenetycznym owych ptaków. I one mają zbudowane bardzo mocne polo morfogenetyczne razem, dzięki czemu tworzą coś w rodzaju jednego wielkiego, dużego organizmu, którym prawdopodobnie odczuwają wszystkie te rzeczy natychmiast. Takie jak zmiany wiatru, takie jak zmiany grawitacji, takie jak zmiany w, no właściwie pola elektrograwitacyjnego i tak dalej. Wszystkie te historie. I nie ma to nic wspólnego z żadnym liderem, z żadnym przekazywaniem informacji. To jest coś, co odbieramy z pola automatycznie, tak jak nasze DNA, kiedy się zaczyna konstruować. Człowiek nie konstruuje się, no my jesteśmy właśnie najlepszym przykładem, bo my nie składamy się tak jak maszyna do kupy, tylko jak się rodzimy, to już z dwoma rękami, dwoma nogami, dwoma oczami. To nie jest tak, że pierw wyrasta jedna ręka, później druga, tak jak zegarek się składa do kupy. To tak jak chcieliby biologię widzieć, na przykład biolodzy molekularni, którzy po prostu uparcie twierdzą, że tak właśnie wygląda. Przy czym dalej nie udało im się nic zrobić z tym wszystkim. Bo dalej się okazuje, że nawet nie potrafią ludzkiego DNA rozkodować, bo im zniknęło gdzieś właściwie 20% ludzkiego, znaczy 80% ludzkiego DNA zniknęło, zostało tylko 20 i nie wiedzą, co z tym zrobić. Mają 23 tysiące sekwencji genów, a powinni mieć 180 parę. Ale to są paradoksy współczesnej nauki, która twierdzi, że cokolwiek zrozumiała, że jest w stanie nam wyjaśnić rzeczywistość, a tak naprawdę nic nie wiedzą. Nic, absolutnie. A propos tych egzaminów właśnie, chciałem wam powiedzieć, jak zdawać egzaminy. Słuchajcie, wykorzystajcie tą sztuczkę. Ta sztuczka jest wykorzystywana w Anglii przez jeden uniwersytet. Oni doskonale o tym wiedzą, o tej teorii, i oni sobie na przykład zaczynają egzamin troszeczkę później niż inne uczelnie, dzięki temu mają wyższe wyniki. Bo wiadomo, że ta informacja, która... To trochę jak z tymi szczurami, że jeżeli jest informacja i ona zostanie załadowana w pole morfogenetyczne, to ta informacja już tam jest. Czyli generalnie, jeżeli ktoś ma dobrze ustawioną antenę, dobrze wyregulowany mózg, jest z tego samego gatunku i tak dalej, powinien bardzo szybko, podświadomie, bez żadnych logicznych perturbacji odebrać tą informację. Klasyczny numer właśnie z egzaminami. Kiedy się okazuje i zbadano, robione eksperymenty, to nie jest wymyślone, słuchajcie, robione eksperymenty, jak wyglądają egzaminy na uczelniach. No więc kiedy zbadano dwie uczelnie, w których to okazuje się, że ta uczelnia, w której egzaminy są pierwsze, czyli tam, nie wiem, o godzinę wcześniej się zaczynają, ma ilość tak zwanych trafień, no jest o wiele mniejsza niż w tej uczelni, w której egzaminy zaczynają się na przykład o godzinę później od tamtej. Wygląda na to, że wyniki z pierwszego, rozwiązane wyniki, jakby wspierają, docierają po tym polu morfogenetycznym, ponieważ one jest, jak twierdzą, co po niektórzy, dynamiczne, ja też tak myślę, że jest dynamiczne, i generalnie w ten oto sposób uniwersytet ma zawsze lepsze wyniki i no, robi się takie rzeczy. I oni wiedzą o tym, nikt nie chce o tym głośno mówić, bo to troszeczkę tak w współczesnej nauce, to tak bez molekuły, bez atomu, bez teorii Einsteina, bez tych bzdur, no jak to może być nauką, skoro my wierzymy w Einsteina jak w religię, prawda? No to jest współczesna religia po prostu, dokładnie. No i się okazuje, że tak, jednak tak, słuchajcie. I robiono masę eksperymentów. Eksperymenty łącznie z takimi gdzieś przez całą Anglię, że i w Szkocji, i w Anglii, z tymi grupami w ogóle, które się uczą. Generalnie, słuchajcie, zasada jest prosta. Jeżeli chcecie zdać egzamin i wiecie, że to jest egzamin, który na przykład wszyscy zdają, że to jest taka sama pula pytań, to poczekajcie troszeczkę, niech inni zdają przed wami. Nie musicie znać odpowiedzi, a ta informacja już będzie zadawana do pola morfogenetycznego i generalnie wasza skuteczność w rozwiązywaniu tego zadania będzie o wiele większa niż ludzi, którzy nie mieli dostępu do tej informacji. Bo jak się okazuje, ta informacja gdzieś ląduje, gdzieś zamieszkuje i po prostu jest. Takie eksperymenty były robione w Amsterdamie, na Uniwersytecie w Amsterdamie, były robione na Cambridge, dalej są robione na Cambridge. No i kilku innych uniwersytetów, już nie będę was zanudzał. Ciekawe, prawda? Ciekawe. To ja proszę, słuchajcie, to pamiętajcie o tym, że jakby co, po prostu nie bądźcie pierwsi z takimi z odpowiedziami na pytanie. Po prostu poczekajcie, niech ktoś, nie musicie znać odpowiedzi, ale po prostu nie bądźcie pierwsi. Przypuśćcie tych, którzy się śpieszą przodem, a wy pójdźcie na egzamin drugiego dnia. To wszystko. Tak czy siak macie większe szanse. I naprawdę po prostu w numerach większe szanse rosną tak od 20-30% do góry. Grani 20-30% w nauce to jest tak potężny wynik, że to nie jest do zanegowania przez nikogo. Po prostu błąd naukowy, taki że można mówić, że coś tam nie, albo tak, że przypadek to jest w okolicach 3%, a tu mówimy o czymś, co jest 30-40%, także nie jest to żaden błąd, nie jest to żadna anomalia, jest to coś, co jest, można powiedzieć, jakąś fundamentalną zasadą, słuchajcie, niczym to co mówił Faraday, że pole jest fundamentem dla całej natury, takiej niewidoczną strukturą w kosmosie. Dokładnie to mówił Faraday jakieś 200 lat temu. I właśnie wróciliśmy do tego momentu, bo właśnie Faradaya zanegowano, kiedy Einstein wysunął swoją teorię, że materia jest efektem i każda materia jest efektem i nie współpracuje z niczym. Po prostu materia tylko jest materią. I się okazuje, że absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Podobny egzamin, słuchajcie, robiono z testem IQ. I się okazuje, że nie wiem, czy mądrzejemy, albo po prostu wyniki testów IQ. Im więcej ludzi robi test IQ, tym wszyscy są po prostu mądrzejsi, jak się okazuje. Taka jest zasada. Jeszcze robiono te eksperymenty ze szczurami pomiędzy na przykład Edynburgiem i Sydney, żeby w ogóle tą odległość ze szczurami zrobić jeszcze większą. I tam też była ta sama historia. I się okazuje, że szczury głupie stają się coraz mądrzejsze. I kiedy sprawdzono ich DNA, to się okazało, że nie ma żadnych anomalii, zmian w DNA, że one wcale nie ewoluowały. Że to nie jest tak, jak Darwin sobie myślał, że coś ewoluuje, że po prostu... że część naszego DNA nagle stwierdzi, że jest kompletnie niepotrzebna i wyrzuci się do śmieci, a zostanie tylko taka, która się reprodukuje z mięśniami, że tak powiem. Nie ma czegoś takiego. To jest po prostu absolutnie głupota. To jest głupota. To jest fenomen, słuchajcie. Ludzie naprawdę... To jest takie współczesne bajki, z których zrobiono naukę akademicką. Fenomen. Jest masa eksperymentów, które obalają tą szarlatanerię, której się uczy teraz na uniwersytetach, także podam wszystkie te eksperymenty. Podam wszystkie. To co... To zanim dalej będę opowiadał to dalej, dokończam tą historię z tym polem morfogenetycznym i co się z tym wiąże. To jakąś muzyczkę, moi drodzy, jakąś muzyczkę, a to ci jak zwykle muszę rzucić okiem na listę. Słuchajcie, tak to jest, po prostu człowiek pracuje z papierem, człowiek nie jest przyzwyczajony do takich szybkich zmian. Nie mam człowieka za szybą, któremu mógłbym powiedzieć, zrobić taki gest, jak z reguły w radiach się robi, taki z przymrużeniem oka i palcem skakującym. Wchodzimy. I bez słowa nagle włącza się muzyczka. Nie, tak jeszcze nie ma, może pewnego dnia będzie. A ja przypominam, żebyście wspierali audycję Hiperprzestrzeń i Radio na Fali. I słuchacie w ogóle Radio na Fali oraz Radia Paranormalium, w którym jest retransmitowana Hiperprzestrzeń. Ja mam na imię Tomek i czas najwyższy, żebyśmy posłuchali jakiejś fajnej muzyki. No, dokładnie, Beastie Boys, proszę Państwa. A my jesteśmy w lesie i słuchamy... nie słuchamy, po prostu to jest hiperprzestrzeń, słuchajcie, to jest hiperprzestrzeń. Prawdziwe polomorfogenetyczne. This is the real one. A wysłuchacie oczywiście... A ja mam na imię Tomek, a wysłuchacie Radio na Fali, retransmitowanego w Radiu Paranormalium, a dzisiaj hiperprzestrzeń. Powrót do starego tematu polomorfogenetycznego. Jak to w ogóle działa? Właściwie no nie jest to już teorią, jest to po prostu nauką w dzisiejszych czasach. Oczywiście wielu nie chce tego zaakceptować, uniwersytet nie chce o tym mówić, no bo to nie do końca jakby... Bo to się kłóci po prostu z tym, co ta szarlataneria uznaje za naukę tak zwyczajnie. I tysiące ludzi, słuchajcie, napisało gigantyczne prace doktorskie na temat rzeczy, o których nie mają bladego pojęcia. Łącznie na przykład z teorią Einsteina, łącznie z teorią czarnych dziur, łącznie na przykład z całą sprawą związaną na przykład z... najzwyczajniej rzecz ujmując, ze współczesną po prostu nauką, no co tu dużo mówić, no molekularną, jak to się mówi, która się okazała po prostu kompletnym niewypałem, kompletnym bankructwem. Taka jest prawda. A o tym jest w innej hiperprzestrzeni, która jest poświęcona, zdaje się, badaniu DNA, tam jest o Craigu, o tym, jak to DNA wyparowało, jak się okazało, jak mi się nie udało po prostu. No ale słuchajcie, wracamy do eksperymentu, bo tu moje ulubione w ogóle opowieści, które możecie sobie zrobić w domu. A propos jeszcze dzikich zwierzaków, słuchajcie, wilki są świetnym przykładem na to. Wilki mają gigantycznie potężne pole morfogenetyczne. To jest fenomen. To są zwierzaki, które są... My je uważamy za odludków. Generalnie wilki nie żyją za bardzo w stadach. Wilki mają swoje bardzo duże rejony, gdzie same sobie pojedynczo kursują. To są takie samotniki. Samotnie polują. Zresztą dlatego Niemcy nazwali uboty właśnie stadami wilków, że takie rozproszone, że tam jest 20 wilków na gigantycznym obszarze, którego nie jesteśmy w stanie skumać, a to jest stado. My nawet o tym nie wiemy, a to jest stado. I kiedy nadchodzi czas polowania, to jest fenomen. Te wilki, niezależnie od tego, ile kilometrów są od siebie, nagle wyczuwają, że jest czas polowania, się schodzą razem w grupę i robią po prostu duże polowanie. To jest jeden z takich fenomenów, których nikt nie jest w stanie absolutnie wyjaśnić. Oczywiście są jakieś tam teorie na ten temat, że geny, że zwierzaki ma to w genach zapisane. Jak w genach zapisane, człowieku? Gdzie ty w genach masz to zapisane? Pokaż mi to. Dokładnie. Nie ma czegoś takiego. Słuchajcie, a propos tych wszystkich eksperymentów, to najlepiej, słuchajcie, najlepszy numer jest, w ogóle jak zacząłem robić badania w Londynie, to za przedmiot eksperymentu posłużyły wyniki zgłoszeń telefonicznych do weterynarzy, szczególnie właścicieli kotów. No bo właściciele kotów czasami muszą pójść do weterynarza z tym zwierzakiem, a koty mają to do siebie, że są leniwe, wredne i sympatyczne, ale nie lubią weterynarzy. Bardzo, z reguły nie lubią. W ogóle nie lubią wychodzić z domu i tak dalej. Koty po prostu mają swój świat i nie lubią, jak ktoś się do niego wbija. No więc co się dzieje? W momencie, kiedy jest bukowana wizyta u lekarza i właściciel na przykład tego kota wraca z pracy, żeby go zabrać do lekarza, żeby coś tam sprawdził, czy kotek jest ok, czy nie jest ok. Kotek się chowa w domu i ciężko kotka znaleźć. I generalnie wszyscy, którzy pracują w klinikach dla zwierzaków, doskonale wiedzą, że jeżeli jest tak zwany appointment, jak się po prostu nazywa, jak ktoś ma wizytę umówioną, jak ktoś ma umówioną wizytę z kotem, to z reguły jest 70-60% na to, że zadzwoni w ostatniej sekundzie i powie, że przekłada wizytę na jutro, bo kot się właśnie schował i nie jest w stanie znaleźć kota. I to jest normalna, klasyczna rzecz. Koty po prostu wiedzą od razu, że czeka je załadowanie do klatki i wizyta na drugim końcu miasta albo coś w tym stylu i bardzo tego nie lubią. I automatycznie się chowają. Nikt nie ma szans, żeby takiego kota złapać. I to jest taki fenomen takiej sytuacji. Kolejna rzecz to oczywiście eksperyment z psem. Słynne eksperymenty zrobione w Anglii. Jeszcze jest film na ten temat dokumentalny, gdzie pokazano, jak... To właściwie jest eksperyment Ruperta Sheldraka, gdzie pokazał, jak to pole morfogenetyczne działa po prostu w niesamowity sposób pomiędzy psem a właścicielem psa. No więc właścicielka psa po prostu pojechała sobie na drugi koniec miasta. Pies zostaje w domu. Oczywiście wszystko jest skręcone kamerami cały czas. Wszystko jest nagrywane. No i co się okazuje? Kiedy właścicielka psa podejmuje decyzję o powrocie do domu, gdzieś tam na drugim końcu miasta, się okazuje, że pies dokładnie w tym samym momencie podbiega do drzwi, chociaż ta właścicielka dopiero będzie w domu za godzinę, bo musi stąd dotrzeć, ale moment podjęcia decyzji jest sczytywany przez psa idealnie. Nasze pupile, które mieszkają z nami, doskonale wiedzą, doskonale to szczytują. Rozmowa odbywa się bez słów. To jest ten słynny termin, że rozmowa bez słów. Słuchajcie, jeżeli ludzie się znają, pary, związki, od paru lat, to jest dokładnie ten sam syndrom. Ludzie się spojrzą na siebie i nagle się okazuje, że mają tą samą myśl w głowie. Nie muszą tego tłumaczyć, nie muszą tego sprawdzać. Po prostu wiedzą, że tak jest. Telepatia, słuchajcie, normalna telepatia. My to nazywamy telepatią. W rzeczywistości się okazuje, że jest to normalna forma komunikacji. Że jest to... My to nazywamy fenomenem, ale właściwie cały świat naturalny się komunikuje w ten sposób. Jeden z ostatnich badań, o czym nie mówiłem właśnie wtedy w hiperprzestrzeni, to jest bardzo intrygujące. Eksperyment, który zrobiono... Ach, nie pamiętam, kto go zrobił. No, dziś w Stanach chodzi o zachowanie się drzew, o dużych takich ekosystemów. Sprawdzano poziom szumu. I się okazuje, że las, słuchajcie, który jest niszczony, wydziela inny dźwięk. Powiem wam mechanizm, brzmi to po prostu niesamowicie. To jest coś, czego Darwin się nie spodziewał i wielu innych. Wielu innych to w ogóle nie chce nawet tego słyszeć. Się okazuje, że kiedy ścinamy drzewa, coś się zmienia w polu elektrograwitacyjnym i ta informacja przechodzi do następnego drzewa i kiedy normalnie drzewo szumi, bo szumi po prostu, bo na listkach, jak weźmiecie listek takiego drzewa pod mikroskop, to zobaczycie, że na nim są kropelki wody. No i kropelki żywicy. I każdy dźwięk, każdy wiatr, każde załamanie, wszystkie patyczki, które w siebie uderzają, to jest rezonans. I ten rezonans jest filtrowany, jakby las jest takim naturalnym filtrem konkretnej częstotliwości. Jeżeli jest taki, a nie inny poziom na przykład substancji oleistych w drzewie, a dokładnie w liściach tego drzewa, i taki, a nie inny poziom wilgotności, to dźwięk będzie taki, a nie inny. Najprościej tłumacząc, słuchajcie, weźcie sobie kawałek drewna, zanurzcie w wodzie na parę godzin, wyciągnijcie i popukajcie w niego na przykład kijem. I usłyszycie, że on będzie inaczej brzmiał niż taki sam kawałek drewna, który jest kompletnie suchy. To jest ta różnica w brzmieniu, ta różnica w rezonansie. Każdy może to usłyszeć, nie jest to żadne czary. Mary, nauka naprawdę jest bardzo prosta. To, że ludzie współcześni, naukowcy mówią, że nauka jest skomplikowana, to jest bzdura. Naprawdę nie słuchajcie tych ludzi. To jest wszystko bardzo banalnie, wręcz trywialnie proste. To nie trzeba wielkich dyplomów do tego, żeby to zrozumieć. No i się okazuje, że las generuje specyficzną częstotliwość przez te wszystkie uderzenia, przez ten rezonans tych liści, że te liście, jeszcze ten wiatr i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie jest w stanie tego opisać, bo ten model jest zbyt złożony, żebyśmy mogli to złapać. Generalnie jest to po prostu pole morfogenetyczne lasu. I ono generuje konkretną częstotliwość dźwiękową, którą może sobie nagrać i sprawdzić. I co się okazuje? Kiedy się ścina las, kiedy się traktuje las bardzo źle, kiedy się truje glebę w lesie, las zaczyna inaczej brzmieć. Zmienia się częstotliwość lasu. Kto pamięta stare bajki o tym, że to jest zły las? Stare słowiańskie, legendarne bajki o tym, że zawsze w lesie jest jakiś kawałek miejsca, w którym po szumie się rozpoznaje, że coś jest nie tak, że ktoś szedł przez las i nagle słyszy, że ten las brzmi dziwnie, podejrzanie. Słynne legendy o tym, prawda? Na pewno kojarzycie to z dzieciństwa. Się okazuje, że to nie jest absolutnie bajka. Tak jest. Się okazuje, że chory las wydziela z siebie coś w rodzaju wołania o pomoc. I że las, który jest wycinany, robi dokładnie to samo. To jest coś, czego w ogóle się nie spodziewaliśmy. I to jest ta informacja, które sobie drzewa przekazują w formie, nie wiem, jakiejś formie, w formie fali eteru przez ten eter. To jest po prostu pole morfogenetyczne drzew. Dokładnie jest gigantyczne pole morfogenetyczne grzybów, które też potrafią robić tego typu rzeczy. Jest taka gigantyczna grzybnia gdzieś w Stanach, w którymś ze Stanów, która ma, ciągnie się przez takie pasmo gór. Jest to prawdopodobnie, przynajmniej z odkrytych rzeczy aktualnie, największa grzybnia na świecie, jako jeden żyjący nieustannie cały czas po prostu potężny organizm. No i tak grzybnia na przykład w dziwny sposób się komunikuje. Słuchajcie, grzyby dokładnie zaczynają rosnąć w tym samym momencie na końcu tego lasu i na początku tego lasu, a mówimy o obszarze tam tysięcy hektarów. To nie jest tak, że one wysyłają informacje. Ta informacja to jest list, który do skrzynki wrzucamy, później listonosz wsiada na rower, zawozi na drugi koniec lasu, wręcz jakim grzybowi, mówi, stary, możesz teraz rosnąć. Nie ma czegoś takiego. One po prostu automatycznie dostają w dokładnie tej samej sekundzie informacje. Dokładnie tak samo są informowane. Fenomen, proszę Państwa, fenomen. Nikt nie jest w stanie tego absolutnie wyjaśnić, w sensie, jeżeli chodzi o taką klasyczną, konserwatywną naukę. A jeżeli wrócimy właśnie do tych wszystkich prac Tesli, do tych wszystkich Maxwelli, do tych wszystkich Faradai, to się okazuje, że wszystkie te historie tak naprawdę, przynajmniej w ich opisie rzeczywistości, tak naprawdę dokładnie na tym się opierają. Na tym, że funkcjonujemy w czymś, co jest gigantycznym polem morfogenetycznym, że tam są zapisywane informacje. Właściwie wszystko, cokolwiek robimy, zapisuje się dokładnie w tym polu. Nie ma w ogóle żadnej dyskusji na ten temat. Jednym z takich odkryć na ten temat dokonał Carl Gustav Jung, który opisał coś takiego jak zbiorowa świadomość. To był taki początek tego wszystkiego, bo właściwie nikt nie wiedział wtedy, jak za bardzo to ugryźć. Można powiedzieć, że Jung był jednym z pionierów jakby tego wszystkiego, jakby odkrył taki sam początek tego wszystkiego. Jest jeszcze kwestia tego, że taka fala się dokładnie rozchodzi w kosmosie. To udowodnił z kolei rosyjski naukowiec, który się nazywa Morozow. To są słynne eksperymenty z kosmonautami, którzy siedząc na stacji orbitalnej ze specjalnymi kartami, które miały specjalne znaczki, wysyłali sygnały myślą, informacje myślą do ludzi na Ziemi, a zadanie tych ludzi na Ziemi było odgadnąć, jakie karty mają przed sobą ludzie na stacji orbitalnej. I się okazuje, że skuteczność trafień jest w okolicach 50%, ponad grubo 50%, 70%, czyli generalnie no nie jest to przypadek. Co to jest, bo jak troszeczkę mówiłem, 50, 70, 30% ludzi nie do końca jakby kumają, na czym polega nauka. Na przykład jest taki mit, tu na czacie się przez chwilę pojawiło taka informacja, że musi być na przykład 50 na 50, wtedy informacja jest sprawdzalna. Nie, to jest bzdura. Generalnie chodzi o prawdopodobieństwo zdarzenia. Jeżeli przekraczam, czyli generalnie musi zaistnieć prawdopodobieństwo tego, że pewna sytuacja zaistnieje. Czyli jeżeli biorę zegarek, który się składa ze 100 elementów, rozkręcam go na te 100 elementów, wrzucam do dużej betoniarki, mielę to wszystko przez parę godzin, następnie wysypuję to wszystko do jednego worka, to jeżeli na przykład 30% oznacza to, że 30% tego zegarka powinno się automatycznie złożyć samo z siebie. Tak po prostu. Po wysypaniu do worka powinienem wyciągnąć 30% tego zegarka, no część zębatek zostanie na zewnątrz, no, ale te 30% będzie złożone. Fenomen, prawda? Klasyczna fizyka uważa, że tego w ogóle, że to jakby... No nie wiem, co ci ludzie robią. Jak w ogóle jestem tak, troszkę się zastanawiam czasami, co robią ci klasyczni fizycy, ci, którzy studiują te czarne dziury i tak dalej. Co oni robią poza pobieraniem grantów? Właściwie to jest tylko i wyłącznie pobieranie grantów i szerzenie kompletnie szarlatanerii. To jest tak jak na przykład twierdzenie, że Słońce jest gwiazdą atomową i że tam jest nieustająca reakcja jądrowa. Przecież to jest bullshit. Wszyscy doskonale o tym wiedzą, że tak nie jest. bo ten model po prostu jest zupełnie inny. No ale zostawmy te rzeczy ze Słońcem, to będzie, słuchajcie, będzie hiperprzestrzeń poświęcona prądowi, i to, bo to jest fenomen. Bo pole elektrograwitacyjne ma prawdopodobnie bardzo dużo wspólnego z polem morfogenetycznym. Przynajmniej wielu ludzi mówi, że jest to jakby, no generalnie, że są to bardzo tożsame sprawy. Jeżeli się właśnie cofniemy do Tesli, do tych wszystkich wynalazców, to właśnie ciągle słyszymy tą samą historię o tym, że musi być jakaś fala, że musi być jakaś struktura, że żyjemy w jakiejś strukturze, bo następuje tak zwana propagacja, czyli rozchodzenie się informacji. Przy czym jest jeszcze zabawniej, właściwie nie tyle, że informacja się rozchodzi, czyli właściwie informacja istnieje cały czas. Jeżeli zaistnieje jedna informacja, to automatycznie w drugim miejscu pojawi się druga. I tu przechodzimy z pola morfogenetycznego do teorii kwantowej, czyli generalnie jeżeli coś się pojawi raz, to automatycznie pojawia się po raz drugi. Dokładnie w tej samej sekundzie, czyli generalnie w rzeczywistości gdzieś pomiędzy nami, tym światem, a naszym wyobrażeniem o tym świecie przede wszystkim jest coś za szybą. I generalnie to coś za szybą to jest dokładnie zduplikowana rzeczywistość. No i to robiono eksperymenty. Robiono, proszę Państwa, eksperymenty właśnie z DNA, że rozdzielano właśnie DNA. Rozdzielano je na takim poziomie, że ono już powinno się zepsuć i przestać działać. I okazuje się, że rozdzielone DNA dalej sobie wysyła informacje, dalej się potrafi duplikować, dalej się potrafi powielać. Oczywiście w konkretnych warunkach, jeżeli się zapewni dostęp do tej informacji dla DNA. Działa. Fenomen. Nikt nie jest w stanie tego wyjaśnić. Wszyscy mówią, że tam silniejszy wygrywa, słabszy przegrywa i takie wszystkie tego typu historie. To się nagle okazuje, że w ogóle biologia i taka naprawdę prawdziwa nauka, a nie szarlataneria z uniwersytetów, twierdzą coś zupełnie odwrotnego, że właśnie nasza cywilizacja postawiła na kompletną szarlatanerię. Żyjemy w wiekach, słuchajcie, kompletnie ciemnych. Jak się okazało, ostatnie 100 lat to było szaleństwo z atomem i szukanie po prostu jak rozbić atoma. A tu jest zupełnie co innego. Tu jest jakaś struktura, w której wszyscy żyjemy i ta struktura jest czymś w rodzaju gigantycznej biblioteki, do której wrzucamy informacje. Telepatia jest czymś normalnym dla nas. Nie możemy z niej korzystać do końca, bo no, żyjemy w troszkę toksycznym świecie i mamy, że tak powiem, zakłócony odbiór tych informacji telepatycznych. Zwierzęta tego nie mają, rośliny w ogóle tego nie mają. Tylko my mamy jakiś taki filtr, który nam przeszkadza troszkę, ale to też kwestia jedzenia, które zjadamy, kwestia sposobu życia, tego jak traktujemy własną głowę, kwestia dogmatów, w które wierzymy, kwestia wielu, wielu, wielu rzeczy. Rośliny i zwierzaki tego problemu nie mają, bo one właściwie nie zastanawiają się nad tym, jak skonstruowany jest świat i nie przydzielają sobie orderów w nagrodę na to, że ktoś wymyślił fajniejszy pomysł na to, jak skonstruowany jest świat w postaci dyplomu na przykład, albo granta finansowego i tak dalej, lepszego stylu życia, tudzież cokolwiek za tym idzie. W roślinach tego nie ma. Zwierzęta też nie mają tego problemu. One po prostu funkcjonują w tym świecie, który jest. My natomiast staramy się na siłę wyskoczyć z tego świata, jakby zabić całą... zawić całą telepatię w nas, doprowadzić do sytuacji, kiedy już tylko będzie i wyłącznie materia. I też jest bardzo ciekawy eksperyment, który jest, myślę, bardzo wiele i bardzo dużo mówiący dla wszystkich miłośników teorii Einsteina. Bardzo głupawej zresztą. O tym, że, bo Einstein twierdził, że no, że materia jest bardziej fundamentalna od pola, czyli generalnie jeżeli mamy reaktor jądrowy i w środku reaktora mamy promieniotwórczą substancję i według Einsteina, za jego równaniem twierdząc, że materia, która jest w środku reaktora, jest fundamentem niezależnym od pola, wszystko byłoby ok. Tylko że problem polega na tym, że kiedy bada się ludzi dookoła reaktora, którzy tam mieszkają, żyją, nie dookoła tylko jednego i dookoła wielu, i bada się też licznikiem Geigera poziom radiacji w powietrzu, się okazuje, że poziom radiacji dookoła takiego normalnego reaktora, nie mówię o jakichś patologiach, nie istnieje, bo reaktor jest tak izolowany, że nie ma prawa nic tam promieniować na zewnątrz. Czyli promieniowania nie widzi żadna maszyna. I nie ma promieniowania, ale ludzie zapadają na choroby popromienne. Ludzie mieszkający dookoła reaktorów, dokładnie. Badania robiono przez 50 lat. Robiła je amerykańska specjalna placówka rządowa, która jest do spraw atomistyki, tak to się nazywa. I byli badani, bo od 50 lat wszyscy ludzie, którzy mieszkają dookoła reaktorów jądrowych, są monitorowani, ich stan zdrowia jest monitorowany. No i co się okazuje? że świat ma naturę kwantową. Einstein był naprawdę idiotą, który... A przepisywał prace, w których nawet Maxwell pisze mu, że wszystko jest kwantowe. Słuchajcie, nawet Faraday to pisze. Opis klatki Faradaya, o czym mówi? O tym, że następuje tak zwany discharge, czyli rozładowanie energii i stąd się biorą pioruny i tak dalej. Jeżeli następuje wyładowanie, to jest zjawisko kwantowe. O tym więcej powiem później przy ich hiperprzestrzeni. I on raz tu zanudzał taką, że tak powiem, teslowską elektryką. No ale okazuje się, że fundamenty świata stoją zupełnie gdzie indziej. Na pewno nie jest to Einstein. Einstein nie ma o tym bladego pojęcia, bo ci ludzie dookoła reaktorów po prostu mają te wszystkie choroby popromienne. I jak to wytłumaczyć, prawda? Tą teorią Einsteina przecież nie powinno się być, bo skoro materia jest fundamentalna, to w jaki sposób ci ludzie mają się zarazić czymś? Przecież to jest niemożliwe fizycznie. To w ogóle nie powinno się zdarzyć. Tak samo jak ptaki nie powinny skręcić w powietrzu, tak samo jak wilki nie powinny się nigdy znaleźć na wspólne polowanie polowanie w lesie, tak samo jak kot nie powinien się nigdy wiedzieć, kiedy ma się schować i kiedy zaplanowaliśmy wizytę u weterynarza z tym kotem, tak samo jak pies, który nie powinien podejść do drzwi, kiedy my podejmujemy decyzję na drugim końcu miasta, że właśnie wracamy do domu. Podobnie jak z embrionem, który jest przecięty na pół, on powinien umrzeć. Powinien po prostu umrzeć. Słuchajcie, kto z was przesadza roślin na zasadzie szczepek? To jest dokładnie ta sama historia jak z embrionem. Jeżeli teoria Einsteina, czyli że materia jest bardziej fundamentalna od pola, ma rację bytu, to nie możecie robić przeszczepek, bo w tym momencie pozbawiacie ten kawałek rośliny potencjału energetycznego, który jest taki, a nie inny, który jest po prostu duży, bo roślina jest większa. Jeżeli roślina ma metr wysokości, to tam gdzieś tam prądu jest na przykład, nie wiem, przypuśćmy, jest 1 volt. Jeżeli oderwiecie gałązkę, to ona już właściwie nie uczestniczy w tym obiegu, prawda? Fotosyntezy, wody i tak dalej, powinno zdechnąć. Się okazuje, że właśnie tak się przesadza rośliny. I problem z Einsteinem i współczesną fizyką i matematyką, podejrzewam, że powiem na tym, że no jest zrobiona w zasadzie przez manipulatorów, krętaczy, kłamców i ludzi, którzy przepisywali cudze prace, podpisując się pod nimi, próbując zarobić na tym jak najwięcej hajsu. I próbując właściwie bardziej też usprawiedliwić takie swoje parszywe zachowania. I usprawiedliwić wojny, no bo po co właściwie używamy nauki, tak? De facto, jeżeli się zastanowimy troszkę w szerszym wymiarze. Nauki używamy do tego, żeby oszacować sensowność naszych zachowań, żeby oszacować to, czy naprawdę robimy dobrze, czy robimy źle, czy powinniśmy wybrać lewą drogę w lewo, czy w drogę w prawo, czy pójść po prostu, czy się cofnąć do tyłu. To wszystko zrzucamy na kart nauki, twierdząc, że nauka jest logiczna i przez to, że jest logiczna, jest zabezpieczona przez różnymi wariatami. Że taki ciąg logiczny, że ktoś usiadł i pomyślał i że to naprawdę musi mieć sens. No jak się okazuje, nie ma ani grama sensu. Nikt nie jest w stanie udowodnić ani teorii Einsteina. Znaczy ona już w ogóle się wysypała od samego początku, także sam Einstein w nią nie wierzył. Znaczy, jest inna historia. No nikt nie zrobił eksperymentu, żeby wziąć worek, wsypać tam parę zegarków, potrząsnąć tym workiem i wyrzucić, żeby przynajmniej chociaż jeden był skręcony. Niech chociaż ta teoria zadziała chociaż w 10%, no bo skoro materia jest bardziej fundamentalna, to materia powinna doskonale pamiętać, jakie kółko zębate powinny być przy jakim. Prosta sprawa, prawda? No a to się okazuje, że materia nie jest tak fundamentalna. Tak samo jak nie rodzimy się tylko głową i reszta ciała nam wyrasta w czasie, po prostu i przestrzeni i na przykład jest takie, że w wieku 10 lat człowiekowi wyrasta dopiero druga ręka, a kiedy skończy 12 lat wyrasta mu, na przykład wyrastają mu palce dopiero z rąk. Nie, to się nie konstruuje w ten sposób. To nie jest jak maszyna. To jest od razu wszystko gotowe. I to jest ten fenomen. Wygląda na to, że wszystkie informacje są po prostu sprasowane, wszystko jest gotowe, wszystko tylko naprawdę czeka na to, żebyśmy przestali błądzić gdzieś po jakichś szuwarach, po prostu w jakichś manowcach nieprzeciętnych i czepiali się po prostu jak pijany płotu, za przeproszeniem, najbardziej głupich teorii i pomysłów, tylko po to, żeby usprawiedliwić sobie swoje własne gówniane zachowania jako cywilizacja. To, że silniejszy po prostu musi zatłuc mniejszego, bo ten młodszy i słabszy po prostu i tak umrze. No bo przecież no, nauka mówi, że prawda, że to naturalny dobór i tak dalej, selekcja i to trzeba całą energię na silniejszego. To jest ten cały mit kulturowy, w którym żyjemy, że na przykład musimy pompować swoich liderów, bo oni na przykład potrafią się wystrać za nas lepiej i najeść za nas lepiej. i tak dalej. Wszystkie te historie, że oni mają lepsze predyspozycje do tego, żeby coś tam robić. Nie, oni mają, nie mają żadnych predyspozycji. Predyspozycje każdy z nas dokładnie ma identyczne na świecie. Jakby wszyscy operujemy dokładnie w całym polu morfogenetycznym. Jeżeli zostaniemy wegetarianami, to zaczniemy po prostu troszkę lepiej to odczuwać, bo no wygląda na to, że ta informacja jest związana bardzo mocno z bardzo niskim potencjałem elektrycznym, który dokładnie znajduje się w roślinach. Czyli jedząc coś, co ma niski potencjał elektryczny, generalnie stajemy się bardziej otwarci na tę informację z tego pola morfogenetycznego. No ale to jest w ogóle kwestia konstrukcji świata i teraz jest pytanie, na czym jest oparty świat? No ale to może w innej hiperprzestrzeni. Na razie tu zostawię wam taką dygresję po prostu. Pomyślcie o tym, moi drodzy, pomyślcie. No wygląda na to, że nie jesteśmy piramidą Masłowa, nie mamy nic wspólnego z piramidą Masłowa, że to wszystko jest mit. Wygląda na to, że właściwie całe ostatnie 100 lat nauki zostały spędzone tylko po to, żeby nam udowodnić, że Udowodnić coś, żebyśmy byli po prostu łatwiejsi w zarządzaniu, łatwiejsi w menadżerowaniu. Właściwie do tego się to wszystko sprowadzało. I teraz z czasem, kiedy właściwie ta nauka już przeskoczyła ten moment, no ciężko już to zanieść wszystko pod dywan. Tym bardziej, że na przykład kryształ kwarcu używamy dosłownie wszędzie. Dzięki kryształowi kwarcu w moim laptopie i komputerze obok i sprzęcie dookoła, jest tu parę procesorów, możemy rozmawiać. Dzięki temu, że kwarc, że ta struktura powstała. A jak powstała, nikt nie wie. No po prostu kryształ się nadbudował. To jest też taki fenomen, bo ludzie o tym też... Nikt w szkole wam nie powie o tym, bo to też jest takie zagadka. Nikt o tym nie lubi mówić. Oczywiście. Bo to podważa kompletnie oficjalny świat nauki. Ale teraz pytanie, skąd w kawałku kryształu jest, ma być informacja? To jest przeźroczysty. Weźcie sobie kawałek kwarcu. Jest przejrzysty i dlaczego ten kwarc się dobudował? Na przykład widać, że jak się wykopuje kwarc, to widać, że kawałek jest pierwszy i do niego jest dołączony drugi i tak dalej. On jest zawsze regularny. On jest regularny w środku, ma regularną strukturę polimerów i tak dalej. Wszystko jest okej, ale z zewnątrz widać, jak się formuje. I teraz jest pytanie, w jaki sposób następuje krystalizacja? No i badano ten proces krystalizacji, bo to nie jest tylko tak, że kwarc. Każdy organizm żywy, każdy kamień, właściwie proces na Ziemi wygląda, jest krystalizacją. Zaczyna się od powstania miękkiej komórki, która z czasem twardnieje, stwardniejemy, z czasem umrzemy i te molekuły, z których jesteśmy zbudowani, zaczną się krystalizować z czasem. Na tym polega ten fenomen życia. Tylko, że nikt nie wie, w jaki sposób te kryształy się budują tak naprawdę. Były tam próby badania tego wszystkiego, bo oczywiście robimy syntetyczne kwarce. Jest taka duża tuba, się zmienia generalnie pole. To jest coś w rodzaju galwanizacji. Nie będę opowiadał całego procesu, ale generalnie proszę sobie sprawdzić, jak się robi sztuczny kwarc, który właśnie mamy bardzo często w komputerach. No ale dalej nikt nie wie, jak po prostu zrobić, bo te właściwości sztucznego kwarcu dalej są nie do końca takie same. Właściwie nikt nie wie, dlaczego kwarc się reprodukuje. Na przykład spędzono ileś tam lat w ogóle, żeby w ogóle opracować technikę reprodukcji w ogóle kwarcu, żeby ta tafla, którą się hoduje, tego sztucznego kwarcu, była na przykład w miarę równa i taka wygodna do pracy. Bo się okazuje, że to też nie jest tak, że można sobie wyhodować taki czyściutki kwarc tak bez problemów, że to też koleś spędzili ileś tam lat w ogóle próbując dobrać parametry. Właściwie dalej nikt nie wie, dlaczego ten kwarc wychodzi taki, a nie inny. Wiadomo tylko, co mamy zrobić, żeby był jak najczystszy, jak się da. I tak on jest, to nie jest kontrolowalny proces, absolutnie. To jest tam kontrolowalny w iluś tam procentach i to też tak na wyrost powiedziane, że kontrolowalny, bo tam przecież ileś tych talerzy, które są tych kwarcowych, tych płytek, które są robione sztuczne, idzie do zmielenia, słuchajcie, one się źle duplikują, to nie jest tak, że one wszystkie idealnie się robią. My nie do końca naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego procesu całego i naprawdę to jest bardziej spekulacja i to, że nam się udało odkryć jakąś zasadę, która coś produkuje, niż zrozumieć tą zasadę, tak to trochę wygląda. No i na szczęście dla nas fizyka kwantowa wraca i już żyjemy w jakby końcówce tego mitu Alberta Einsteina, czyli wklejania sobie cytatów z głupka wszędzie i po prostu taki, to się nazywa po angielsku cult of personality, czyli kult jednostki w stosunku do Alberta Einsteina, największego głupka w historii ostatniego stulecia, po prostu fenomen. Jest fenomen. Po prostu jest taki popularny w moim mieście, w którym mieszkam, graffiti, często spotykam na murach, które brzmi: przestań robić z głupków sławnych ludzi. Tylko po angielsku to oczywiście fajnie brzmi, bo to jest just stop make idiots famous, czy coś takiego. Stupid people famous. I to jest troszkę, myślę, że dotarliśmy już do tego momentu w cywilizacji, żeby śmiało po prostu odłożyć te wszystkie bzdury do lamusa i zająć się po prostu w rzeczywistym badaniem, rzeczywistą nauką. I troszeczkę poszukać tej informacji w polu tym morfogenetycznym, bo wygląda na to, że ten dostęp do pola jest otwarty dla nas, jest bardzo mocno otwarty, jest otwarty chociażby przez naszą szyszynkę w głowie, bo tam mamy kryształ, proszę Państwa, czyli generalnie sami jesteśmy, że tak powiem, jeżeli spojrzymy na siebie takim pełnym modelem kosmosu, zaczynamy się od substancji płynnych, czyli wody, się wodę można nazwać plazmą, to jest taka płynna substancja, o której też nic nie wiemy. Zaczynamy się od plazmy, a kończymy się na kawałkach magnetytu w naszej szyszynce, które się, czy kawałkach kryształu, które się odpychały i przyciągają nieustannie i dzięki temu powodują iskierki elektryczne, które docierają do mózgu przez receptory, które są dokładnie takie same jak w naszych oczach. No fenomen z naszą szyszynką, cała ta historia. I tam jest właśnie, wygląda na to taki odbiornik radiowy tej informacji z tego pola morfogenetycznego. Czyli musimy dosyć mocno uważać troszeczkę na wodę, którą pijemy, na to, co jemy, żeby sobie tej szyszynki nie zwapnić. Bo szyszynka to są miękkie komórki, proszę Państwa. Są po prostu miękkie komórki, które są dokładnie takie same jak w naszym oku. Dokładnie te same komórki, które są na dole w oku, które czytają, szczytują kąt padania fotonów do naszego oka, dzięki czemu widzimy świat, kolory i tak dalej. Dokładnie takie same komórki, to jest fenomen, mamy w szyszynce, dlatego się często mówi, że szyszynka jest trzecim okiem, ponieważ fizycznie, biologicznie szyszynka jest trzecim okiem. Tylko że fenomen polega na tym, że nie ma żadnego wyjścia na zewnątrz. To jest takie oko, które nie ma dostępu do światła dziennego. To jest oko, które szczytuje informacje tylko i wyłącznie z tych kryształów, czyli informacja musi być dostarczona do głowy w formie fali elektrograwitacyjnej, fali orgonu, eteru, i dopiero wtedy jest przetwarzana na informacji i dociera do nas. Czyli im więcej chlorowanej wody, tym gorzej z nami, tak mówiąc brutalnie. Im więcej jakiejś chemii, która powoduje, że te miękkie komórki, pomiędzy którymi są właśnie te małe kryształki magnetytu w naszej głowie, jak będą się, że tak powiem, jak będą twardnieć, bo ilość, jeżeli będziemy przyjmowali kiepską chemię, czyli gówniane jedzenie, no to ta szyszynka po prostu twardnieje. I te komórki tracą swoją giętkość i elastyczność, przez co przestaje zachodzić taka ilość wyładowań elektromagnetycznych pomiędzy tym magnetytem w środku, bo on po prostu już przestaje się ruszać. A cały fenomen polega na tym, że on musi cały czas być w ruchu. Dzięki temu to wszystko działa. Taki fenomen, proszę Państwa. Także to jest właśnie, to jest ten fenomen pola morfogenetycznego, o którym na szczęście coraz więcej słychać, coraz częściej się, coraz sensowniej mówi. No i wygląda na to, że to jest ten wytrych do zrozumienia tego, jak jest zbudowany świat dookoła nas. I być może to są właśnie te właściwe drzwi, w które musimy uderzyć, jeżeli chcemy cokolwiek zrobić dalej, następny krok. Zrozumieć kwestię energii, tak zwanej free energy, zrozumieć kwestię telepatii, zrozumieć wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Słuchajcie, to nie jest dowcip, bo to może brzmi, bo ja tak mówię i to tak w języku polskim nie brzmi poważnie oczywiście, nie zawsze, no ale bardzo poważne instytucje takie chociażby jak Google, takie jak NASA, takie jak IBM inwestują gigantyczną ilość pieniędzy, ponieważ okazuje się, że ta informacja w tym polu morfogenetycznym, jak już jest zapisana, to po prostu jest zapisana. W praktyce oznacza to, że na przykład każdą decyzję, którą wykonujemy, nasz organizm się okazało zna o wiele wcześniej, zna o 6 sekund wcześniej, czyli informacja w polu genetycznym musiała zaistnieć o wiele wcześniej, musiała zostać szczytana wcześniej, przerobiona i dopiero trafiła do nas. O co chodzi? To jest taki święty graal wszystkich wyszukiwarek i całego oprogramowania. Pierwszy, kto złamie kod, pierwszy, kto napisze ten algorytm, zrobi wyszukiwarkę, która wyrzuci Wam idealne wyniki, których poszukujecie i wyrzuci Wam szybciej niż się ich spodziewacie. To jest właśnie to zachowanie, żeby bardzo poważni ludzie siedzą na to, żeby to przeliczyć jakby na jakąś regułę matematyczną, jakiś wzorzec, który można zastosować w praktyce, żeby móc wyciągnąć tę informację z pola morfogenetycznego o te parę sekund szybciej, zanim zadacie pytanie, bo to pytanie już jest i wszyscy o tym wiemy. Sprawdzano reakcję mięśni serca i się okazuje, że dużo mówić, na około do 6 sekund przed i 6 po właściwie żyjemy, nam się wydaje, że żyjemy w jednej sekundzie, ale w rzeczywistości taki obszar czasu 6 sekund w tył i 6 sekund w przód i to jest taki balon, w którym żyjemy, balon czasu i przestrzeni i tam jest zapisana ta najbliższa informacja, czyli na przykład jeżeli ma nastąpić jakiś duży stres w naszym życiu, nasze serce na przykład często 6 sekund wcześniej dostaje tą informację, się przygotowuje i jest przygotowane na przyjęcie tego stresu, na odprowadzenie odpowiedniej ilości krwi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zrobienie tych wszystkich rzeczy. Lekarze, którzy pracują na intensywnej terapii, doskonale o tym wiedzą. Doskonale. No i teraz jest pytanie, czy tym dużym, tłustym kotom, IBM-om i tak dalej się uda kiedykolwiek zrobić to równanie. Bo oni próbują właśnie wyciągnąć tą esencję, czyli znaleźć tego świętego grala wyszukiwarki, czyli granie, wiedzieć, co się dzieje w tym polu morfogenetycznym, zanim my jeszcze fizycznie wiemy, zanim sformułujemy pytanie. Taki fenomen. Słuchajcie, jest tu miejsce w Londynie, Google robi takie badania fenomenalne i na przykład śledzą trendy w mieście Londyn z wyszukiwarek. Czyli i starają się budować, testują te algorytmy, które budują, testują na tych trendach. Jeżeli na przykład w praktyce wygląda tak, że dużo ludzi zaczyna pisać o grypie i oni starają się przewidzieć ten moment, kiedy dużo ludzi zaczyna pisać o grypie, bo wiedzą, że jak dużo ludzi zaczyna pisać o grypie, to znaczy taka fala grypy się przetacza przez miasto i tak dalej, i tak dalej. I próbują to złapać troszeczkę wcześniej, żeby móc przewidzieć te wszystkie sytuacje, żeby właśnie po to, żebyś idąc ulicą, nagle przechodząc obok sklepu, zobaczył reklamę, która, właśnie o tym myślałem. To troszeczkę w ten sposób. To jest taka walka w obie strony. Nam się w szkołach mówi, opowiada bzdury o teorii Einsteina, o po prostu historiach pieprzonych tłuków, które naprawdę, sorry, po prostu, moi drodzy, rozumiem teorię Einsteina i naprawdę I gonna take this credit. Einstein był naprawdę nieprzeciętnym tłukiem, po prostu takim jołopem, że po prostu jak czytam jego, się po prostu leję ze śmiechu, słuchajcie, naprawdę, żeby... Man, doesn't matter. To już dywagacje, słuchajcie, chętnie porozmawiam z kimś, kto siedzi w trochę Einsteina. Naprawdę, słuchajcie, a nas się uczy po prostu tych wszystkich głupot, po prostu o Darwina głupot, głupot, które wymyślił Einstein, głupot wymyślonych przez kolejnych wariatów i uczy się o tym atomie, o tych molekułach, molekularnej strukturze świata, że to wszystko, że molekuła się klei do molekuły. Ale nikt na przykład nie mówi, dlaczego molekuła się klei do molekuły. Bo to też jest taka ciekawostka, prawda? Dlaczego molekuła się klei do molekuły? Bo informacja w polu, co zawiera informacja w polu? Bo pole jest elektrograwitacyjne i informacja korzysta z elektryki, czyli z polaryzacji dodatniej i ujemnej. Jeżeli DNA się łączy, to znaczy, że dana sekwencja DNA ma polaryzację ujemną, czyli falka schodzi w dół, a druga sekwencja ma polaryzację dodatnią. Tak się łączy z sobą DNA. Tak to funkcjonuje. Jest to zjawisko elektrograwitacyjne, którego nikt nie jest w stanie wyjaśnić. I dlaczego w ogóle to wyjaśniać? Bo fenomen polega na tym, że te urządzenia doskonale do siebie pasują. Dobierały się, jakby każdy z nich miał swoją własną inteligencję. To trochę tak, jakbyśmy wsypali te wszystkie rozkręcone na kawałki zegarki, potrząsnęli tym workiem przez 5 minut, wysypali to z zegarka, z worka, i odkryli, że wszystkie zegarki są z powrotem skręcone, nakręcone i wszystkie wskazują dokładnie tą samą godzinę. To trochę tak jak powieje wiatr i z części powinien się w moim podwórku, w ogródku złożyć helikopter, po prostu z części tak wysypanych. Tak po prostu wiatr powinien powiać, powinien się zrobić lekkie tornado i się powinien samo poskładać. Tak twierdzi klasyczny model fizyki. No ale klasyczny model fizyki jest tak jak wiele klasycznych modeli. Prawda jest taka, że jest po prostu propagandą, która służy tylko po to, żeby ludzie żyli w ciemności. Taka jest moja opinia. Tutaj się zgadzam absolutnie z Terence'em McKenna. To, nie wiem, czy Terence McKenna, czy McLaughlin powiedział, że telewizja służy do rozprzestrzeniania ciemności z prędkością światła. I dokładnie temu samemu służy, moim zdaniem, aktualnie akademicko-uniwersytecka wiedza z bardzo niewielkimi wyjątkami. Tym jednym z niewielkich wyjątków jest między innymi Rupert Sheldrake, czyli człowiek, który wrzucił teorię pól morfogenetycznych jeszcze raz z powrotem do nauki. Wykonał masę roboty, zrobił gigantyczną ilość eksperymentów naukowych na ten temat, opisał to wszystko, skolekcjonował. W sensie eksperymenty prowadził razem z firmą Nokia, która pomagała prowadzić na przykład eksperymenty z telepatią, czyli jak szybko ludzie, czy w ogóle na przykład... Czy jak dokładnie szczytujemy informacje o tym, kto ma do nas zadzwonić i za ile sekund. To są normalnie opisane eksperymenty, to nie jest żadne czary-mary. O tym nam się nie mówi, nas się ciągle traktuje jako, nie mamy myśleć o sobie jako po prostu dzikich zwierzętach, które po prostu, gdyby nie lider, to byśmy się rozbiegli i walnęli głową w ścianę, po czym zrobili dokładnie to samo, dopóki byśmy sobie nie roztrzaskali głowy, bo takie głupki z nas. Byśmy... Dokładnie o to nas się podaje. Tak nam się mówi, że jesteśmy taką konstrukcją, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. W rzeczywistości, słuchajcie, każdy z nas jest geniuszem, każdy z nas jest takim Teslą, każdy z nas jest Faradayem, każdy z nas jest Maxwellem, każdy z nas ma dostęp do tej informacji w polu morfogenetycznym, bo dokładnie na tym to polega. Nie ma liderów, nie ma takich spraw. Trzeba się tylko trochę skupić, trochę wysilić i się okazuje, że to wszystko jest dookoła nas. A o prądzie elektrycznym i o grawitacji, właściwie o elektrograwitacji, bo to nie jest ani osobno jedno, ani osobno drugie, tylko to wszystko jest razem, moi drodzy. Wszystko jest jedna moc. Niektórzy mówią, to plazma. Teraz się pojawia w fizyce pojęcie plazma. On się zbliża troszkę do takiego Tesli. To będzie w następnym odcinku Hiperprzestrzeni. Także ja dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Serdecznie, proszę Państwa, zapraszam na wieczorową porę. Pozdrawiam słuchaczy Radia Na Fali oraz Radia Paranormalium. Pozdrawiam wszystkich na czacie. Przypominam, żebyście wspierali tę audycję. Słuchajcie, wspierajcie moje herezje, wspierajcie. Niech te herezje płyną w świat. A ja bardzo dziękuję wszystkim sponsorom, proszę Państwa. Bardzo dziękuję. Zapraszam do wspierania finansowego, emocjonalnego. Słuchajcie, myślcie też dobrze o radyjku, bo to jest właśnie polimorf genetyczny. To właśnie na tym polega. Też emocje się przenoszą, bo to jest informacja, która jest przenoszona za pomocą emocji, jak się okazuje. Ale o tym kiedy indziej, proszę Państwa, o tym kiedy indziej. Egipcjanie już o tym wiedzieli. Nie tylko Egipcjanie, wielu starożytnych o tym wiedziało. Ale o tym wszystkim kiedy indziej, proszę Państwa. Także ja dziękuję bardzo serdecznie za naprawdę szalenie miło spędzony czas. Życzę miłej części wieczora. Ci, którzy zostają, proponuję po prostu zostać z nami w Radiu Na Fali i zapraszam na wieczorową porę. I to była hiperprzestrzeń.